W Radiu Niepokalanów witają Państwa bardzo serdecznie.
Ojciec Michał Nowak.
Jacek Włodarczyk, witamy, witamy.
No ja to już witam po raz trzeci chyba dzisiaj.
A ja dopiero pierwszy dzisiaj. Tym bardziej mi miło.
Drodzy Państwo, rozpoczynamy naszą audycję, comiesięczną audycję, zwykle w drugą środę miesiąca, tym razem nieco inaczej. Niemniej równie gorliwie i równie z dużym zaangażowaniem zapraszamy do współuczestniczenia, współtworzenia tego naszego dobrego czasu. Chcemy dzisiaj poświęcić nieco uwagi, no właśnie, Jacku, czy ty jesteś charyzmatykiem?
Powinienem być.
A ty tu zawsze wyjdziesz tam z twarzą z takich pytań różnych niewygodnych.
Powinienem być, poprzez chrzest i bierzmowanie powinienem być.
Ja myślę, że jesteś, chcąc nie chcąc jesteś. Każdy z nas jest charyzmatykiem w tym najbardziej podstawowym, fundamentalnym znaczeniu tego słowa. Każdy z nas jest obdarowany przez Boga łaskami, darami, darmo danymi właśnie w tychże sakramentach, które wymieniłeś. Ale dzisiaj nie tylko o tych charyzmatykach, tak jak powiedziałeś, którymi powinni być chrześcijanie, ale o ruchu odnowy charyzmatycznej czy katolickiej odnowy w Duchu Świętym, jak zwykło się nazywać ten nowy ruch w Kościele, który nowy, no, jest nowy poprzez nowe tchnienie ducha w Soborze Watykańskim II, ale przecież już nie tak bardzo świeżutki i nowy, bo istniejący w Kościele od wielu, wielu lat. Drodzy Państwo, już od samego początku oczywiście podajemy te możliwości skontaktowania się z nami. Jak zawsze można do nas zadzwonić w trakcie tej naszej audycji. To jest numer telefonu 022 47 30 560. 47 30 560. Można się łączyć. Tak jak przed chwilą mówiłem jeszcze z Joasią Włodarczyk, będąc tutaj na antenie, czy to poprzez opowiedzenie swojego doświadczenia charyzmatycznego, być może są słuchacze, którzy przeżyli, czy przeżywają na co dzień odnowę charyzmatyczną w swoim życiu.
Są, a jakże.
Ufam głęboko, że są takie osoby, które nas słuchają, to jednoczmy się dzisiaj, bo ja jestem też takim słuchaczem Radia Niepokalanów, który doświadcza odnowy charyzmatycznej w swoim życiu. Być może są tacy, którzy mają pytania, wątpliwości, którzy żywią kontrowersje jakieś w sercu. Wszyscy są zaproszeni do tego udziału w naszej audycji i mamy numer SMS-owy, on jest nowy, inny niż dotychczasowy i ten numer to
601 777 277, i prosilibyśmy, byście Państwo wysyłali na ten numer tylko SMS-y, a jeżeli chcecie się z nami skontaktować, to dzwonili pod numer telefonu 022 47 30 560. Tak więc dla SMS-ów jeszcze raz powtórzę numer telefonu 601 777 277.
Odnowa w Duchu Świętym, odnowa charyzmatyczna, rzeczywistość współczesnego Kościoła, ale myliłby się ktoś, kto sądziłby, iż Duch Święty zaczął działać w XX wieku. Z całą pewnością nie, z całą pewnością zaczął działać wcześniej i mamy na to dowody, przede wszystkim w Dziejach Apostolskich. Oczywiście ta księga Pisma Świętego bywa czasem nazywana, oczywiście w jakiejś takiej swoistej przenośni, Ewangelią Ducha. To właśnie tam dowiadujemy się, co działo się z apostołami po fakcie zesłania Ducha Świętego i jak mocno, jak nadzwyczajnie zostało przemienione ich życie. Zobaczcie, drodzy, na to chcę zwrócić już teraz taką bardzo silną uwagę, a mianowicie na fakt tego, że uczniowie, apostołowie to byli ludzie bardzo prości, to byli rybacy, to byli ludzie, którzy nie byli wykształceni, to nie byli ludzie, którzy reprezentowali sobą świat elit. Nie, to byli ludzie bardzo prości, ludzie, którzy siedzieli w wieczorniku zamknięci, zalęknieni, strwożeni, z obawy przed Żydami, bojąc się, że stracą własne swoje życie, doświadczają tak niezwykłego i tak przemieniającego doświadczenia, jakim jest zesłanie Ducha Świętego, i w 3 sekundy później Duch Święty ich wyrzuca, wysyła ich na ulicę Jerozolimy, na której to ulicach zaczynają głosić Jezusa, to co z nimi się dzieje później, ich perypetie, ich niezwykłe doświadczenia, towarzyszenie Ducha, jak najbardziej odnajdujemy na kartach tej Ewangelii Ducha, którą są Dzieje Apostolskie. Ale cała jakby historia Kościoła, cała historia chrześcijaństwa jest przeniknięta różnymi takimi momentami, w których ta działalność Ducha objawiała się w sposób szczególny, takimi swoistymi eksplozjami Ducha, takimi rzeczywistościami, które niewątpliwie przygotowywały także to takie nadzwyczajne objawienie mocy Ducha Świętego także współcześnie, w tym czasie, w którym nam przyszło żyć. Drodzy, i tak, żeby rzucić okiem choćby pobieżnie na historię, drugi wiek, montanizm. Jest to ruch, który powstał z inicjatywy Montanusa z Frygii. No niestety stał się ruchem heretyckim, ale montaniści uważali za niedoskonałych tych wszystkich chrześcijan, którzy nie doświadczyli nadzwyczajnych darów charyzmatycznych i nie prowadzili radykalnie ascetycznego życia. Odrzucali hierarchię kościelną jako nie dość uduchowioną i głosili, że biskupami mogą być tylko ludzie obdarzeni nadzwyczajnymi charyzmatami. Tak jak powiadam, no ruch przerodził się w herezję, ale u początku miał bardzo szlachetne, niezwykłe ideały jakby odrodzenia w duchu, doświadczenia mocy ducha w codzienności. Idąc dalej, kiedy przyglądamy się historii, to IV wiek znowu jest to ruch monastyczny. Ruch, który notabene również zrodził się na gruncie swoistej krytyki Kościoła jako instytucji, która no, nie zaspokajała duchowych potrzeb człowieka. Mnisi, prawdziwi mnisi ukazują się nam jako ojcowie duchowni, jako ludzie zdolni prowadzić innych drogami ducha, zresztą chyba do dzisiaj tak trochę jest. I całe lata spędzają na pustyni, w samotności, w milczeniu, w poście, w ustawicznej modlitwie, w rozważaniu Słowa Bożego. Oni jakoś są takim znakiem działania Ducha Świętego w Kościele. Żeby dokonać swoistego skoku, mamy wiek XIII, a tam średniowieczne ruchy odnowy w Kościele, ludzie tacy jak święty Franciszek, święty Dominik, którzy wywierają ogromny wpływ na odnowę Kościoła, pociągają innych do Chrystusa, radykalizują życie, tym radykalizmem ewangelicznym. Oczywiście w ich życiu również przejawia się działanie wybitnych darów charyzmatycznych. Jeżeli poczytamy sobie historię życia świętego Franciszka, czy też świętego Dominika, ona wprost ocieka od wydarzeń cudownych i wydarzeń niezwykłych. XVI wiek to jest złoty wiek mistyki. Tu w odpowiedzi na reformację, którą zresztą czasem zwykło się określać jako dramat ruchu charyzmatycznego. W odpowiedzi na reformację w ruchu katolickim pojawia się wiele duchowych prądów akcentujących wagę modlitwy, osobistego kontaktu z Chrystusem. W tym wieku żyli i działali wielcy nauczyciele dróg zjednoczenia z Bogiem, święty Ignacy Loyola, święta Teresa z Awila, święty Jan od Krzyża. I wreszcie wiek XX, o którym zaraz powiem może nieco więcej. Niemniej, drodzy, to do czego zmierzam, jakby w tym choćby krótkim rysie, rzucie takim oka na historię, to fakt, że jakby Duch Święty działa w Kościele, Duch Święty działa od samego początku, Duch Święty jest nieustannie obecny, ten dar Ducha, ta obietnica Chrystusa stała się naszym udziałem. To my możemy korzystać z tego wszystkiego, co Duch Święty przynosi ze sobą. I tak jak powiadam, tak jak powiedzieliśmy z Jackiem już u samego początku, wszyscy jesteśmy charyzmatykami, niewątpliwie tymi, którzy już na Chrzcie Świętym zostają przez Boga w niezwykły sposób obdarowani, ale. Te charyzmaty, te dary domagają się odkrycia, one domagają się jakiegoś przyjęcia, świadomego przyjęcia w swoim własnym życiu, aby móc się nimi później posługiwać. Halo, budzimy się.
Słucham tego wykładu.
Tak.
Widzę, że ojciec jest doskonale przygotowany.
Oj tak, jestem tu, że wszystko mam w paluszku pod paznokciem.
Nawet. No rzeczywiście.
Nie, aż tak, ale jest to rzeczywistość, którą żyję też poniekąd jakoś mocno, więc trochę takich.
Ja tu dla ciekawskich i szukających pewnych jeszcze dodatkowych informacji mogę zdradzić, że jak Państwo poszukacie w internecie, to jest katecheza ojca Michała Nowaka w internecie, można znaleźć właśnie na temat charyzmatów. Jak tymi charyzmatami się posługiwać.
Jest taka? Ta
jest, oczywiście. Nie ma informacji skąd jest, aczkolwiek jest oczywiście, tak jak sam ojciec Michał, bo ja miałem tą możliwość posłuchać cały, mówił, lubi gadać, więc 50 minut jest do słuchania. I ta katecheza dokładnie tego tematu dzisiejszego dotyczy, więc można poszukać, wystarczy tylko wpisać imię, nazwisko, no nie będziemy zdradzać,
Nowaka. Nie będziemy zdradzać.
Troszkę trzeba poszukać.
Reklamy nie czynić.
I można znaleźć.
Niemniej, drodzy Państwo, tak jak powiedzieliśmy, zachęcamy jeszcze raz ponownie do udziału, do głosu, do tego, żeby zabrać głos w tym naszym dzisiejszym mówieniu o charyzmatykach, żeby podzielić się z nami także swoim doświadczeniem. Ja z całą pewnością także po drodze jakby naszego programu dzisiaj to uczynię, bo to jest także moje doświadczenie. Doświadczenie odnowy charyzmatycznej jest doświadczeniem mojego życia i błogosławię Pana Boga, jestem Mu ogromnie wdzięczny, niezwykle wdzięczny za to, że pozwolił mi zetknąć się z odnową charyzmatyczną, bo ona naprawdę przemieniła moje życie i mam co do tego pełną świadomość, jestem tego absolutnie pewien, że moje życie jest inne po tym doświadczeniu, którego doznałem czy zaznałem w odnowie charyzmatycznej, o czym jeszcze na pewno parę słów dzisiaj powiem.
My zachęcamy oczywiście do telefonowania, bo oczywiście charyzmatyk to taki, który posiada pewne dary, łącznie z darem uzdrawiania, drodzy Państwo. I tu, myślę, powinny się rozdzwonić telefony, bo wiem, że jeżeli są spotkania z takimi osobami, a byłem obecny na takich spotkaniach, czym na pewno się dzisiaj jeszcze z Państwem podzielę, z ojcem Jamesem Maniakalem, to myślę, że już powinny się rozdzwonić telefony. Dlaczego? Bo widziałem, ile osób było na tym spotkaniu. Ostatnim spotkaniu z ojcem Jamesem w Bazylice w Niepokalanowie w połowie lipca ubiegłego roku oczywiście. Więc dziwi mnie to, że nikt jeszcze nie dzwoni. Tam było kilka tysięcy osób. Naprawdę.
No może
naprawdę.
Żadna z nich akurat nie słuchała Radia Niepokalanowie.
Może, ale na pewno są osoby inne, które były na spotkania, choćby w Sochaczewie, choćby w Łodzi, czy w innych miejscach, do których dotarli charyzmatycy, bo nie każdy łączy te dwie części ze sobą. Charyzmatyk, niektórzy mówią, uzdrowiciel przyjechał do nas do parafii.
No właśnie, to jest niebezpieczne. Do tego na pewno wrócimy. Drodzy, odnowa charyzmatyczna jest zjawiskiem, które zostało bardzo mocno przygotowane w historii. Kiedy patrzymy na te jakby ostatnie poprzedzające wybuch, tą eksplozję dwudziestowieczną charyzmatów wydarzenia. W XIX wieku jakby takim przygotowaniem tej nowej pięćdziesiątnicy były studia biblijne, było odkrycie jakoś Pisma Świętego, były też ruchy ekumeniczne, które w tamtym okresie jakby zaznaczyły swoją obecność. Były to rzeczywiście takie, było to jakieś takie swoiste odnowienie liturgii. Także, ale za taki bardzo istotny kamień milowy uznaje się modlitwę papieża Leona XIII, która właściwie została odnowiona, czy odmówiona, przepraszam, pod wpływem włoskiej zakonnicy, bardzo prostej zakonnicy Eleny Guerra, która pod natchnieniem ducha napisała list do papieża Leona XIII, prosząc go o wezwanie całego kościoła do nieustannej modlitwy skierowanej do Ducha Świętego. I papież dosłyszał w tych słowach, w tej prośbie prostej zakonnicy, głos Boga i wezwał cały Kościół, aby w okresie między wniebowstąpieniem a zesłaniem Ducha Świętego modlił się szczególnie o jego dar. W styczniu 1901 roku papież zaśpiewał w intencji, czy w imieniu całego Kościoła, uroczyste Veni, Creator, Spiritus, przyjdź Duchu Święty, na początek nowego stulecia. A w swojej encyklice Divinum Illud papież Leon XIII wezwał cały lud Boży do odnowienia, zrozumienia roli Ducha Świętego w Kościele. A zatem ten nowy wybuch, ta nowa eksplozja ducha, ta nowa pięćdziesiątnica, jak zwykło się mówić o tym, co nastąpiło po Soborze Watykańskim II, została przygotowana przez wiele wydarzeń. Tutaj Pan Bóg jakby ma swój plan. Pan Bóg go realizuje bardzo konkretnie, bardzo, no wydawałoby nam się tak po ludzku powoli, ale bardzo konsekwentnie.
To właśnie jest to, o czym chcemy mówić dzisiaj, o ruchach charyzmatycznych, o charyzmatykach, o tych, którzy chcą dzielić się tym swoim doświadczeniem z innymi, bo charyzmatycy to nie ci, którzy szukają darów duchowych dla nich samych, aby nimi dysponować według własnych pragnień, ale ci, którzy nawet posiadając już takie dary, wciąż szukają dawcy darów, a więc ciągle szukają tego, który dał im ten dar. Chcą chwalić Boga i O tym też będziemy mówić, bo dla mnie osobiście takim największym wyrażeniem tego, że Duch Święty działa, takim zewnętrznym, słyszelnym, bo też musimy o tym wspomnieć, że tutaj w Niepokalanowie w ostatni czwartek miesiąca zazwyczaj, bo nieregularnie jednak bywają te czwartki, kiedy to spotkanie miesiące, kiedy się nie odbywają te nasze spotkania przeznaczone dla wszystkich, właśnie jest msza święta przeznaczona dla tych, którzy szukają uzdrowienia, ale nie tylko tego fizycznego, dla tych również, ale również i dla tych, którzy szukają uzdrowienia duchowego. I myślę, że dla tych przede wszystkim jest taka msza przeznaczona. Ona jest, rozpoczyna się normalną mszą świętą, a potem jest uwielbienie przed Najświętszym Sakramentem, śpiewem, modlitwą i też takimi osobistymi relacjami, którymi chcą niektórzy się dzielić i dzielą się podczas takich spotkań. I takie spotkanie potrafi trwać godzinę, dwie, a nawet i więcej jak trzy. Wszystko zależy od tego, jak to spotkanie się potoczy. I powiem Państwu, bo sam byłem osobiście na takim jednym spotkaniu tutaj w Niepokalanowie, niestety tylko jednym, 2,5 godziny zleciały jak naprawdę kilkanaście minut. To był moment naprawdę. Więc Duch Święty działa na takich spotkaniach, działa podczas takich spotkań prowadzonych również tutaj w Niepokalanowie i myślę i w innych miejscach, w których można pójść, uczestniczyć. Polecam ci, którzy nie byli. Jest parę warunków, żeby w takim spotkaniu uczestniczyć. Dla mnie osobiście w pełni uczestniczyć, ale o nich pewnie jeszcze będziemy również mówić, bo wiem, że ojciec Michał dalej ma tutaj troszkę jeszcze wykład z historii, czy już nie?
Historii już bardzo mało, ale już na pewno nie w tej odsłonie, żeby też nie zamęczyć naszych słuchaczy. Ale to już tak bardzo bezpośrednio ten moment narodzin jakby odnowy charyzmatycznej w kościele katolickim, bo nawet nie będę mówił o kościołach niekatolickich, ale o samym już kościele katolickim, to o tym pewnie za chwilę słów kilka, żebyśmy wiedzieli jakby skąd to wszystko i jaki był początek, ale tak jak powiadam, żeby nie zamęczyć, przypomnę tylko, że nasz numer SMS-owy, nowy numer SMS-owy, to jest numer 601-777-277, 601-777-277 i numer, pod który można do nas dzwonić również, to jest numer 22 47 30 560. Zapraszamy do współtworzenia tej naszej dzisiejszej audycji poświęconej charyzmatykom.
Bardzo prosimy, byście Państwo dzwonili na numer stacjonarny, a wysyłali SMS-y na numer komórkowy, bo numeru komórkowego nie możemy odebrać na emisji.
No właśnie.
Z Państwem możemy porozmawiać tylko przez numer stacjonarny, a więc 22 kierunkowy 47 30 560, a SMS-y prosimy wysyłać na 601 777 277.
A SMS-ów z kolei nie odbierzemy na numerze stacjonarnym, więc zasadniczo nie mylmy tych dwóch porządków.
Drodzy Państwo, to myślę, że mała przerwa muzyczna.
To chyba tak, żebyśmy nie zamęczyli.
I za chwilę wracamy do naszego tematu, którym są dziś charyzmatycy i ruchy charyzmatyczne.
Serca, odmyj mnie i budź, świeć mnie, uwielbienia nie.
Niechaj stąpi duch twój i odnowi ziemię. To była grupa Deus Meus.
Tak, tak. Piękna modlitwa, fantastyczna modlitwa. Mamy, zdaje się, telefon, więc podejmijmy. Halo, halo, kto do nas dzwoni?
Pokój dobro.
Pokój dobro, witamy.
Witamy na antenie Radia Niepokalanów już od razu. Witamy bardzo serdecznie. Poznajemy po głosie, że pani Stanisława.
Tak, pani Stanisława. Tytuł naukowy pani.
Pani Stanisława, cóż dobrego na ten temat.
Cóż dobrego.
Tak jest.
Najpierw mogę coś niemiłego dla mnie i dla słuchaczy łódzkich. Nie mamy sygnału w Łodzi.
Straszne rzeczy, no. Pani nam mówi.
Ale ponieważ ja muszę usłyszeć wasz głos i waszą audycję, więc dlatego dzwonię. Ale chciałam się podzielić takim dotknięciem, odczuciem dotknięcia przez Pana Jezusa mojego czoła. Mhm. Było to na Taczańskiej, jeszcze w kaplicy. Ojciec Artur miał mszę uzdrawiającą i to ostatnią, bo potem już odchodził z klasztoru tego. I podczas podniesienia i błogosławieństwem Najświętszą Hostią doznałam dotknięcia w czoło ręką Pana Jezusa.
No to niezwykłe rzeczy.
Takie przepiękne świadectwo chciałam przekazać.
Bóg zapłać, Pani Stanisławo, no to jest niezwykłe. My właśnie częstokroć doświadczamy tego w takich podniosłych momentach, w takich ważnych momentach, w takich właśnie mszach z modlitwą o uzdrowienie, które częstokroć są właśnie określane jako czasem w żargonie msze uzdrowieniowe czy msze z uzdrowieniem, prawda?
Niemniej doznaje się tę łaski, tego dotyku.
Dokładnie.
Zresztą na pewno ojciec zna ojca Artura i Arkadiusza.
Tak, tak, oczywiście.
Jeżeli spotka ojciec gorąco, proszę postawić się. On będzie wiedział.
Dobrze, oczywiście. Dzięki Pani Stanisławo za ten głos. Bóg zapłać serdecznie. Pokój dobro.
Ale róbcie coś, bo w Łodzi nie słuchać. Jak ja mam słuchać?
My nie bardzo możemy. Możemy wysłać techników.
My siedząc tutaj za mikrofonami niestety niewiele możemy zrobić.
Możemy tylko modlić o pomoc. Pozdrawiamy serdecznie.
Pozdrawiamy. No właśnie, to jest to, że charyzmatycy często kojarzą się z uzdrowieniami. Modlitwa, msza święta z modlitwą o uzdrowienie, te msze święte wyrastają jak grzyby po deszczu. Dlaczego tak się dzieje, że Pan Bóg na jednych mszach świętych uzdrawia, a na drugich mszach świętych nie uzdrawia? Pamiętam kiedyś jeszcze w liceum, no w Odnowie jestem bardzo długo już, kiedyś w liceum przyjechałem do Iławy na taką mszę z modlitwą o uzdrowienie i spotkałem jedną znajomą kobietę, która była zupełnie spoza jakby Odnowy Charyzmatycznej i mówię do niej, o szczęść Boże, mówię, no tu przyjechałem na mszę świętą z modlitwą o uzdrowienie, zapraszam Panią, a ona mówi, ja, dla mnie to Pan Jezus uzdrawia na każdej mszy świętej, nie. Nie na tej. Tam msza jest jakoś szczególna? Dlaczego?
Ma rację.
Dlaczego Pan Jezus uzdrawia na tej, a na innej nie uzdrawia?
Nie, ja nie podchodzę do tego w sposób, że na tej jakoś uzdrawia. Patrzę, że mamy telefon kolejny.
No to podejmijmy. Myślę, że... najbardziej. Halo, halo, kto też do nas dzwoni?
Halo?
Halo?
I cisza?
Słyszymy się? Halo?
Niestety.
Nie słyszymy się.
Nie słyszymy się.
Dobrze, wróćmy.
Właśnie, dlaczego na tej mszy? No nie uważam, żeby akurat na tej mszy specjalnie uzdrawiał Pan Bóg. Pewnie jest więcej uzdrowień, bo my po prostu oczekujemy tego. No, nie chcę rozwijać za bardzo tego tematu. Znów spróbujemy. Halo, halo.
Już słychać w Łodzi.
Dziękujemy.
Dzięki za ten głos. Proszę, jak to działa wszystko ładnie. Szczęść Boże. Pięknie, ta łączność mamy znakomitą. Dobrze. Ja myślę, że coś w tym jest, Jacku, że jest coś w tym, że ja myślę, że to, znaczy jestem pewien, że msza wcale nie jest bardziej szczególna od innych. Natomiast myślę, że to jest kwestia też oczekiwań ludzkich. Zobacz, że jest często tak, że Pani Stanisława trochę rozbawiła. Nie jesteśmy w stanie tu się pohamować. Ale zobacz, jak to jest, że my na tę mszę świętą taką zwykłą, powiedzmy sobie w cudzysłowie, na tę niedzielną, przychodzimy częstokroć zupełnie bez oczekiwań. Przychodzimy, no bo przychodzimy, bo prawo Boże tego od nas wymaga, bo katolik powinien przyjść. Natomiast jak słyszymy msza święta z modlitwą uzdrowienie, to idziemy z oczekiwaniami, idziemy z pragnieniami. I częstokroć jest tak, że im większe pragnienia w sercu, tym więcej Pan Bóg nam może udzielić, prawda? Z tym większą łaską może do nas przyjść.
Też tak jest, ale to tak, myślę, że to... Nie chcę używać tego sformułowania psychologia tłumu, ale coś w tym jest rzeczywiście, że jest więcej ludzi, którzy, jeżeli jest modlitwa, to odpowiadają. Na zwykłej mszy codziennej to już to są zupełnie inne tematy, ale też uczestniczenie we mszy świętej jest zupełnie inne wiernych podczas takiej mszy o uzdrowienie czy innych. Tak. Wszyscy odpowiadają, a nie jak sekta gdzieś tam burczą pod nosem, coś tam odpowiadają temu księdzu,
no tak właśnie
modlą
jest.
Się.
Przychodzą, mają pragnienia, mają oczekiwania. Myślę, że to uruchamia się bardzo mocno wiara wewnątrz, w sercu, prawda? Wiara, której bywa, że brakuje i to wcale niekoniecznie muszą być emocje, wcale niekoniecznie muszą być łzy, muszą być tam okrzyki radości, wcale niekoniecznie przytupywania i poklaskiwania. Czasem to się dokonuje wielkiej głębi i w ciszy serca, prawda? Mm-hmm. Nie tak dawno zresztą tu w Niepokalanowie celebrowaliśmy mszę świętą z modlitwą uzdrowienia, zresztą są co miesiąc. Ja miałem okazję nie tak dawno tutaj celebrować i była ze mną jedna znajoma siostra zakonna, która doznała uzdrowienia, przyjechała tu z zupełnie innymi problemami, modląc się o uzdrowienie jakiejś tam sfery swojego życia. Doznała uzdrowienia w rzeczywistości bardzo banalnej, aczkolwiek doskwierającej i strasznie palca, którego gdzieś tam wybiła jakiś czas temu i nie mogła nim poruszać.
My mamy telefon
uzdrowi,
w tej chwili. Halo,
tak?
Halo.
Szczęść Boże.
Bóg zapłać, witamy. Witamy
Szczęść
kogo?
Boże, mówi Danka z okolic Błonia.
Witamy serdecznie.
Witam ojca i witam pana redaktora, pana Jacka. Ja chciałam właśnie powiedzieć, że właśnie uczestniczyłam na tych mszach właśnie w Niepokalanowie, uzdrowienie duszy i ciała.
Ojca Jamesa.
Tak, i na tych mszach, które są raz w miesiącu, które prowadzi ojciec Andrzej, zapomniałam nazwę.
Sąsiadek,
tak. I dla mnie te msze są właśnie szczególne. Mówicie tutaj, dlaczego one są szczególne, a ja je właśnie odbieram jakoś tak zupełnie inaczej.
Czyli?
Jestem taka poruszona jestem i w ogóle tak jakoś mówię, no dla mnie te msze są wyjątkowo szczególne i w Niepokalanowie właśnie ja w ogóle lubię uczestniczyć. Właśnie ojciec sąsiadek prowadzi tak jakoś zupełnie inaczej. Czuję się bliskość jego.
Czyli Duch Święty
właśnie
działa.
Z Panem Bogiem, z Panem Jezusem i z ludźmi, taką serdeczność właśnie do tych wszystkich braci i sióstr, którzy uczestniczą w tym spotkaniu. I dla mnie to jest coś właśnie pięknego. Może ja nie doznałam takiego właśnie, jak właśnie pani Stanisława z Łodzi. Właśnie nie doświadczyłam tu takiego bezpośredniego kontaktu, właśnie dotknięcia Pana Jezusa. Ale dla mnie te msze są wyjątkowe. Ale też uczestniczyłam ojców dominikanów na Służewiu. Właśnie ojciec, zapomniałam jak to, chyba Boszabora.
Tak,
też któregoś w ubiegłym roku byliśmy z mężem też na takim spotkaniu, bo bardzo dużo ludzi, no i ludzie tam bezpośrednio właśnie mówili, że zostali uzdrowieni.
Tak.
Także to, ale mówię, ja jeszcze chciałam powiedzieć, że należę do Nowy w Duchu Świętym tu w Błoniu i właśnie dzisiaj wróciłam ze spotkania.
Też
mi to daje dużo. Byłam właśnie w Meczugorje na pielgrzymce i ojciec właśnie namówił nas, nakłonił, żebyśmy się zapisały do Odnowy w Duchu Świętym. I chodzimy raz w miesiącu i rozwija się nasza grupa i właśnie Duch Święty tak działa, że nie mieliśmy tutaj grupy muzycznej, a w tej chwili te modlitwy jakoś tak właśnie poskutkowały, że mamy nawet więcej jak jedną osobę, która gra właśnie I poza tym młodzi, grupa się rozwija, dołączyło wiele młodych, bo było starsze pokolenie. Mhm. Także to jest, mówię, wspaniałe wszystko. I cieszę się, że tą audycję prowadzicie. No, cieszę się w ogóle tak, w ogóle z humorem, wesoło. Dziękuję za to.
Robimy co może.
To również dziękujemy bardzo.
Dziękuję za to. Pozdrawiam serdecznie.
Z Panem Bogiem. Boże, również pozdrawiam.
Z Panem Bogiem.
Wracając do tematu uzdrowienia, tutaj przedtem mieliśmy taki telefon pani Zofii, która nie chciała wchodzić na antenę, ale rozmawialiśmy prywatnie. Bardzo szalenie ważne i istotne jest odróżnić jakby charyzmat uzdrawiania od jakiegoś przekonania o swoich umiejętnościach i zdolnościach uzdrowicielskich. Bardzo to jest ważne. Drodzy Państwo, rozmawialiśmy na ten temat, że jest bardzo wielu bioenergoterapeutów, którzy się modlą w czasie seansów.
Dobrze, to może skończ ten temat, a ja tylko dopowiem do bioenergoterapeutów.
Jest bardzo wielu uzdrawiaczy, którzy twierdzą o tym, że mają dar od Boga. Drodzy, charyzmatyk, czyli ktoś, kto posługuje charyzmatem uzdrawiania, nigdy tak nie powie, że on ma moc uzdrawiania. Nie, Bóg ma moc uzdrawiania. Mhm. Jeżeli posługuje się tym, a nie innym człowiekiem, to tylko dlatego, że sam tak chciał i ta moc nie płynie z żadnej wewnętrznej energii, z żadnych gestów, z żadnego odciągania, strzepywania, z żadnego energetyzowania. Nic z tych rzeczy. Drodzy Państwo, to jest szalenie ważne. Ja pamiętam taki bardzo słynny charyzmatyk, ojciec Emiliano Tardif, już nieżyjący, świętej pamięci, który powielokroć był w Polsce, on posługiwał charyzmatem uzdrawiania, a niegdyś, jeszcze sporo lat temu, jakby Polska odnowa w Duchu Świętym, zwłaszcza na swoich corocznych kongresach odnowy, na spotkaniach na Jasnej Górze, jakoś w sposób szczególny akcentowała tę modlitwę o uzdrowienie fizyczne. Zresztą rzeczywiście sam osobiście byłem świadkiem tego, jak ludzie wstawali z wózków inwalidzkich i zdejmowali okulary, odzyskując wzrok, odzyskując władzę w nogach, ale zmierzam do tego, że ojciec Emiliano, ilekroć był, zawsze to podkreślał. To nie ja, bo powielokroć bywało tak, że ludzie przyjeżdżali i mówili, ten słynny uzdrowiciel przyjeżdża, ten słynny tam, który będzie uzdrawiał. On podkreślał powielokroć, to nie ja, to Bóg uzdrawia, ja się tylko modlę. Ja jestem tylko tym, który towarzyszy temu uzdrowieniu, ale to nie ja.
Za chwilę wrócimy do bioenergoterapeutów, a witamy kolejnego gościa na naszej antenie. Halo, halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże, pokój dobro, Barbara z tej strony.
Pokój dobro, witamy Panią bardzo serdecznie.
Ja chcę się zapytać, czy tę mszę, gdyby można by było na przykład nadawać również na antenie Rady Niepokalanych, żeby mogli ludzie, którzy no, na przykład tak jak ja na wózku niewidomym mogłabym wsłuchiwać się w tę mszę?
Powiem pani, że będzie to ogromny problem, dlatego, bo te msze potrafią trwać, tak jak mówiłem, nawet i trzy godziny. I to jest jednak być osobiście na tych mszach, no tego radia nie przekaże niestety.
Nie przekaże tego radia. Oczywiście, że nie. A propos tego bioenergoterapeutów i uzdrowicieli, ja byłam u jednego właśnie takiego uzdrowiciela, który mówił, on nie mówił, że on, tylko że on będzie prosił o pomoc.
Ja zaraz będę mówił o tym też, także...
Będę prosił o pomoc Najwyższego, to było jego, po prostu będę prosił o pomoc Boga.
No właśnie, to Bóg zapłać pani Barbaro za ten głos.
Pozdrawiam bardzo serdecznie.
Zauważ, Jacku, o czym mówiła pani Barbara, będę prosił Boga o pomoc, czyli ja mam moc i ja będę go prosił, żeby on mi pomógł, nie? To jakby pomieszanie porządków, tak. To nie ten kierunek, ja będę Boga prosił, żeby on mi pomógł panią uzdrowić. Nie?
Ja muszę to powiedzieć, bo ja w końcu zapomnę o tym bioenergoterapeucie. Powiem państwu, że też byłem kilka razy. Byłem lat temu 20 parę.
No jeszcze nie miałeś władzy używalności rozumu, wybaczam.
Tak, no ale sam mówiłeś, że jeszcze Kościół pewnych spraw...
Tak, to mówiłem przez telefon, więc zaraz powiemy to publicznie.
Tak, właśnie, będzie to przyczynek do dalszej dyskusji. I ten uzdrowiciel, bardzo znany, naprawdę, miał nawet program swój.
I nawet nazwisko zbliżone do mojego, pewnie.
Tak. Ja poznałem ten mechanizm działania. Rzeczywiście były te wszystkie gesty. I ja byłem bardzo, bardzo przekonany o tym rzeczywiście, o tym, co on robi, jak on robi. Tym bardziej, że mówił o Panu Bogu, mówił o pewnych działaniach, które wykonuje właśnie dzięki Panu Bogu. Ale dopóki nie poznałem pewnego faktu, on mnie wiedział, że jestem katolikiem, mówił właśnie o Panu Bogu, a inni, którzy nie byli wierzący albo szukali jakichś innych dróg, mówił im na przykład, że tak, ja z tobą się spotkałem kilka wcieleń temu w Egipcie. No byliśmy razem, no, tam coś tam robiliśmy. I tak. Więc to jest takie pokrętne i takie nie do końca, prawdziwe. Znów telefon dzwoni. Halo, halo, witamy bardzo serdecznie.
Szczęść
Boże. Kogo mamy przyjemność witać?
Krysia z Elbląga.
Witamy.
O, Krysia z Elbląga.
Tak.
Witaj, Krysiu.
No, nie wiem, może coś tam parę słów powiem.
Śmiało.
W własnym doświadczeniu. Rozumiem, że będę mogła powiedzieć wówczas, kiedy będę zaproszona.
Już jesteśmy na antenie. Bardzo bym proponował ściszyć nieco tam ten odbiornik w tle, żeby się nie nakładało i można śmiało mówić.
No więc dobrze. Ja chciałam zwrócić na inny aspekt odnowy w Duchu Świętym. Może niekoniecznie na szczególnie na charyzmat uzdrawiania. Ja chciałam powiedzieć, co dla mnie bardzo jest ważne. Ważne jest to, że w pewnym momencie przychodzi taka piękna łaska od Pana Boga, takiego odwagi, otwarcia się na Niego jako Boga żywego. I jest to zupełny przełom w życiu chrześcijańskim, który polega na tym, że Kościół nie odbieramy już jako instytucję, do której do kościoła nie chodzimy jako do świątyni wyłącznie dlatego, że chodzili nasi dziadowie, nasi rodzice i że to jest dobre. My od wielu, wielu lat chodzimy dlatego, że tak trzeba. Natomiast w pewnym momencie to wszystko to za mało. W pewnym momencie odkrywamy Boga żywego. I wówczas ta nasza piękna skądinąd liturgia typowej mszy świętej, że tak powiem, to za mało. I wtedy bardzo chcemy i pragniemy modlić się spontanicznie. Nie tylko czytając modlitwy, nie tylko odmawiając na przykład litanie, które są piękne, ale chcemy mówić do Boga swoimi słowami. Chcemy spotykać ludzi, którzy podobnie czują, którzy modlą się bardzo głęboko, modlą się no właśnie nie tylko ze swoich najbliższych, ze swojej rodziny, ale modlą się o zbawienie dla całego świata. I wtedy takie przekonanie, takie pragnienie jest bardzo głębokie. Modlą się oczywiście i o uzdrowienie, i w tym te piękne nabożeństwa, o uzdrowienie i duszy, i ciała. To jest jeden z elementów. Ale najważniejsze w odnowie w Duchu Świętym, mnie się wydaje, to jest ta osobista relacja z Bogiem, z Jezusem, z Panem Jezusem w Duchu Świętym, czyli nawiązanie tego bliskiego kontaktu z Duchem Świętym, czyli Duchem i Boga Ojca i Pana Jezusa, mówienie do Niego, słyszenie Go głównie w Słowie Bożym. To jest to odkrycie Słowa Bożego.
Krysiu, jak długo jesteś w odnowie w Duchu Świętym?
No, 13 lat.
I co Ci daje wspólnota?
To taka moja rodzina. Taka rodzina, która może momentami mnie jeszcze bardziej rozumie niż ta moja rodzina tradycyjna, przed którą się otwieram. Jestem szczera, na którą mogę liczyć, zwłaszcza w tych sprawach najważniejszych, czyli mogę liczyć, że będą się również modlić w moich intencjach. Ja będę wspierać ich w ich intencjach. Możemy sobie wzajemnie pomagać również w takich praktycznych sprawach, ale można by powiedzieć, że łączy nas ten nadprzyrodzony wymiar i to jest coś bardzo głębokiego.
Bardzo serdeczne dzięki za ten głos w tej naszej dzisiejszej dyskusji. Krysia z Elbląga, ja sobie pozwalam na tę familiarną formę, bo znamy się. Krysia jest we wspólnocie Syjon, w której ja posługuję. Jestem prezbiterem, kapłanem, opiekuję się. To jest wspólnota naszej parafii franciszkańskiej w Elblągu. Bardzo serdeczne dzięki za ten telefon i za ten głos. Mam nadzieję, że zobaczymy się jutro wieczorem na spotkaniu.
Oczywiście.
Szczęść Boże, pokój dobry. Chwila muzyki w takim wypadku. Nagadaliśmy się dużo. Dwa wątki koniecznie trzeba podjąć. Ten, o którym mówiłeś, żebyśmy jeszcze skończyli tę sprawę z uzdrowicielami, a charyzmatykami, którzy posługują charyzmatem uzdrowienia. I to, o czym powiedziała Krysia, co jest szalenie ważne, dawca, nie dary. Najważniejszy jest dawca i do niego odnowa w charyzmatyczna, odnowa w Duchu Świętym ma wszystkich nas prowadzić.
Ja tylko przypomnę, że słuchacie Państwo Radia Niepokalanów na 127 FM i 98,6 FM w Łodzi okolicach. Zapraszamy serdecznie, słuchacie audycji środowej wieczornej, w której mówimy o charyzmatykach i charyzmatach.
Kiedy nadszedł czas, ten cudowny czas, gdy znalazłem się na Twojej drodze, Ty przyszedłeś tak, dając sercu znak. Zrozumiałem, że jesteś Bogiem, uwielbiam Cię. Wywyższam Cię, uwielbiam Cię. Wywyższam Cię.
Halo, halo, ponownie pani Danuta przy naszym telefonie, halo.
Szczęść Boże. Tak,
szczęść Boże. Zapłać?
No właśnie, chciałam jeszcze dopowiedzieć tutaj, że dzisiaj właśnie czułam się bardzo źle i wczoraj i miałam nie pójść na odnowę w Duchu Świętym. Mhm. I tak jakoś ostatkiem sił się zebrałam na to spotkanie i to spotkanie mi dało zdrowie. Właśnie Duch Święty zadziałał, taki Pan Jezus, te śpiewy, modlitwy. Tak. Jak mąż przyjechał po mnie, powiedziałam, słuchaj, ja czuję się zupełnie lepiej. Jestem uzdrowiona. Pięknie. A teraz sobie siedzę, nawlekam bursztyny, które mam po mojej mamie i słucham waszej audycji. Pięknie. I czuję się bardzo dobrze.
Chwała Bogu, chwała Panu.
Chwała Panu.
Szczęść
chwała
Boże, Panu. Pani Danuto, szczęść dziękujemy Boże. Za ten głos.
Szczęść Boże.
Ja wracam do tematu uzdrowicieli, bo tu już tylko jedna myśl, żeby jakby nie rozgadać się na ten temat. Wcześniej, tak jak powiadam, rozmawialiśmy z panią Zofią i pani Zofia mówi, ale przecież kiedyś Kościół przyjmował różnych bioenergoterapeutów, prawda, w murach Kościoła, harisów, nie harisów, prawda. I chwała Bogu, że Kościół się z tego wycofał. Ja jestem głęboko przekonany, że ta świadomość Kościoła poszła mocno do przodu, jeśli chodzi o te kwestie. Zauważyliśmy, że to wcale nie przynosi dobra człowiekowi, że ci, którzy próbują nas swoją różnoraką energią, która nie wiadomo jakiego jest pochodzenia, obdarzać, mogą nam jakby sprowadzić na nas więcej zła niż dobra, mogą nam krzywdę zrobić, a wcale niekoniecznie pomóc i uzdrowić. I Kościół z całą pewnością wycofał się z tych wszystkich różnorakich bioenergoterapii, terapeutycznych, prawda, kontaktów. Dzisiaj, tak jak powiadam, absolutnie nie można pomylić charyzmatu uzdrawiania z bioterapią. To są dwie skrajnie różne, przeciwstawne rzeczy.
Ja tylko jeszcze chciałem powiedzieć, że kontakt z bioenergoterapeutą może się zakończyć tym, że będziemy musieli odwiedzić egzorcystę. I to jest głos, który przekazał mi ojciec, przepraszam, ksiądz Andrzej Grewkowicz, diecezjalny egzorcysta, i on mówił właśnie o czym nie wiedziałem, że takie spotkanie z bioenergoterapeutą to właśnie może się skończyć tym, że będziemy potrzebowali egzorcysty.
Ja myślę, że o tym będzie jeszcze okazja porozmawiać za miesiąc.
To są wszystkie tematy, które tak.
Już teraz możemy zdradzić, że za miesiąc będziemy tutaj gościć egzorcystów, będziemy rozmawiać o egzorcyzmach.
Właśnie zapowiedział się ksiądz Andrzej Grzewkowicz. Mamy nadzieję, że będzie.
Więc 10 lutego spotykamy się w drugą środę miesiąca, ale wracamy do tematu. To, co Krysia powiedziała, chcę bardzo, bardzo, bardzo mocno podkreślić. Rzeczywiście istotą odnowy w Duchu Świętym jest przyprowadzenie ludzi do Jezusa Chrystusa. Jest odkrycie dawcy. Zanim dary, to najpierw dawca. Zachęca się do dojrzałego i nieustannego nawracania się ku Jezusowi Chrystusowi, naszemu Panu i Zbawicielowi. Zachęca się ludzi do przyjęcia Jezusa Chrystusa jako osobistego Pana i Zbawiciela i umiłowania Go. Zachęca się też do odkrycia Boga jako miłującego Ojca i do dziecięcego zaufania Jemu oraz do otwartości na prowadzenie i dary Ducha Świętego, a także gorliwego zaangażowania w Kościół. Drodzy Państwo, to częstokroć to, o czym mówię, dokonuje się w ramach tak zwanej pierwotnej ewangelizacji, w ramach rekolekcji, które w różnych częściach Polski są różnie nazywane. Czasem jest to seminarium życia w duchu, czasem seminarium odnowy w Duchu Świętym, czasem rekolekcje ewangelizacyjne odnowy w Duchu Świętym. Niezależnie od tego, jak je nazwiemy, zawsze chodzi w nich o to samo. O to, żebyśmy usłyszeli kerygmat, czyli podstawowe orędzie zbawienia, te najbardziej podstawowe prawdy o tym, że Bóg nas kocha, o tym, że Jezus Chrystus za nas umarł i zmartwychwstał, o tym, że jesteśmy grzesznikami, ale On przyszedł po to, aby nas zbawić. O tym, że nasze uzdrowienie leży w naszym nawróceniu tak naprawdę. O tym, że Bóg, Ojciec, posyła nam dar swojego Ducha po to, aby nas prowadził, po to, aby nas umacniał. O tym, że Duch Święty wyposaża nas w swoje dary, charyzmaty, niezwykłe łaski po to, abyśmy mogli posługiwać, po to, abyśmy mogli budować chrystusowe ciało, jakim jest Kościół. Te pierwsze prawdy połączone z głębokim doświadczeniem częstokroć. Bywa, że po raz pierwszy w życiu ludzie w wieku dorosłym doświadczają tego, jak bardzo Bóg ich kocha. Doświadczają tego, jak bardzo mocna jest Jego łaska, jak bardzo potężna jest ta Jego miłość. Doświadczają takiego przytulenia w Jego ramionach. W ramach tych pierwszych rekolekcji również ma miejsce tak zwana modlitwa o odrodzenie w Duchu Świętym, modlitwa o wylanie Ducha Świętego. Drodzy, bo mówimy sobie o charyzmatykach, mówimy o charyzmatach, mówimy o darach darmo danych i Tak jak powiedziałem już gdzieś u początku tej audycji, potrzeba nam takiego świadomego odkrycia tego, że my jesteśmy wyposażeni, że my jesteśmy obdarowani. W odnowie w Duchu Świętym często się mówi o prezencie, który człowiek otrzymał, prezent, który pięknie opakowany dostał i postawił na półce, zadowalając się tym, że on jest pięknie opakowany, nigdy jakby nie zaglądając do środka. To mowa o tych wszystkich charyzmatach, o tych wszystkich darach, które otrzymujemy na Chrzcie Świętym. My chrzest przyjmujemy w wieku niemowlęcym, jakby nie opierając, chrzest nie opiera się na naszej świadomości, ale na świadomości naszych rodziców, a zatem potrzebujemy jego odkrycia gdzieś tam na którymś z etapów naszego życia. Inne porównanie, które się nasuwa, to jest kotlet w lodówce. Cóż z tego, cóż Jacku po świadomości, że masz kotleta w lodówce, jak chodzisz głodny. Jeżeli go nie podgrzejesz, jeżeli go nie spożyjesz, to się nie najesz, to nie będziesz najedzony, prawda? Sama świadomość tego, że jest zimny, nieapetyczny kotlet w lodówce, niewiele daje. I w odnowie w Duchu Świętym jest podobnie. My wykorzystujemy, jakby odnawiamy, czy pozwalamy Panu Bogu odnowić w nas łaskę Chrztu Świętego, ale także otwieramy się na Jego nowe zstępowanie. Duch Święty jakby nieustannie chce na nas zstępować na nowo. W Dziejach Apostolskich słyszymy, że na samego Piotra kilkakrotnie Duch Święty zstępował, a zatem on ma moc, on ma władzę, on ma możliwość przychodzić do nas powielokroć i wyposażać nas w nowe dary, w nowe łaski, którymi możemy posługiwać. Ja już po raz kolejny to podkreślam i chcę, żeby to bardzo mocno wybrzmiało. Charyzmaty są zawsze celowe. Są nam zawsze dane po coś. Nie po to, żebyśmy je mieli, nie po to, żebyśmy byli kolekcjonerami charyzmatów, nie po to, żebyśmy mieli ich jak najwięcej i zrobili sobie konkurs i licytację, kto ma więcej i kto ma ładniejsze i ciekawsze i kto nimi fajniej posługuje. Nic z tych rzeczy. Jeżeli Pan Bóg nam daje charyzmaty, to daje nam je zawsze, zawsze w jakimś celu. Pierwszy i podstawowy cel to jest posługa i budowanie wspólnoty Kościoła. To jest pierwszy i podstawowy cel, dla którego służą i te dary tak zwane zwyczajne, o których mówimy, i dary nadzwyczajne, tak zwane epifanijne, o których zaraz pewnie powiemy, co do których także zalicza się dar uzdrawiania, o którym już dzisiaj tak wiele przecież powiedzieliśmy.
A to jest jakaś ilość ograniczona darów, jakie może posiadać charyzmatyk? Czy to...
Z całą pewnością nie. Ja co więcej powiem, że my nie jesteśmy w stanie stworzyć wyczerpującej listy charyzmatów, bo nawet jeżeli opieramy się na liście świętego Pawła do Koryntian na rozdziałach 12 i 14, czy też na liście do Rzymian na rozdziale 12, tam są pewne katalogi charyzmatów, ale dalekie są od tego, żeby były wyczerpujące. My jakby nie możemy bez jakby swoistego związania Ducha Świętego mówić o wyczerpującej liście charyzmatów. On jest twórczy, on jest twórczym niepokojem, on nieustannie przychodzi z czymś nowym i ta jakby ta lista charyzmatów jest nieskończona, one są niepoliczone, my nie możemy jakby wypowiedzieć wszystkich, prawda? W żaden sposób. Ale z całą pewnością jest ich bardzo wiele i są bardzo, bardzo różne, żeby wymienić te najpopularniejsze epifanijne, te najpopularniejsze związane z epifanijne, czyli objawiające jakby moc Boga, te nadzwyczajne tak zwane. Jest to dar uzdrawiania, dar proroctwa, dar mówienia językami. Jeszcze mam nadzieję, że uda nam się dzisiaj i zdążymy parę słów na temat tych charyzmatów powiedzieć. Ty tam odczytujesz jakiegoś SMS-a.
Tak, odczytuję SMS-a. Tylko jeszcze nim go odczytam, przypomnę numer telefonu komórkowego, na który można wysyłać te właśnie SMS-y. 601-777-277. Oto SMS od osoby, która, patrzę, czy podpisała się imieniem. Nie, przynajmniej nie widzę. Sylwia jest, pozdrawiam Sylwia, no to może teraz wreszcie treść tego SMS-a. Pokój i dobro, w jaki sposób ustosunkować się do sprawy charyzmatyków, którzy narzucili swoje metody komuś, kto sam jest temu przeciwny? Czy można zmusić człowieka do przyjęcia daru modlitwy charyzmatycznej? Dlaczego często odmówienie uczestniczenia w takim wydarzeniu jest odbierane jako zamknięcie się na Boże działanie i odrzucenie łaski, a w konsekwencji potępieniem przez zwolenników charyzmatycznych uzdrowień?
A, bardzo dobre pytanie. Dzięki Sylwio za ten głos. Oczywiście to, o czym piszesz, jest patologią. To nie jest właściwa sytuacja, to jest rzeczywistość, która jest niewłaściwa i dobrze, że taki głos się pojawia, bo to jest temat, który wywołuje również kontrowersje. Drodzy Państwo, ja myślę tak, bywa, zwłaszcza w tym pierwszym okresie po nawróceniu, czyli po tym doświadczeniu mocy Boga, takiego żywego i działającego, że ludzie jakby przeżywają to w sposób niezwykle intensywny i są niestrawni dla otoczenia. Ja podam to, jakby mam taki przykład, pamiętam w seminarium jeszcze udaliśmy się z naszym spowiednikiem, ojcem Albertem Szczesiulem w Łodzi do jednej z parafii na taką niedzielę promocji trzeciego zakonu franciszkańskiego, czyli zakonu dla świeckich, który zwykle jest tworzony przez no, starsze osoby, bardzo taka spokojna grupa, wyważona, taka no, modlitewna, formacyjna. To była taka akcja promocyjna, ojciec Albert głosił kazania, ja z jakimś tam drugim współbratem grałem. Graliśmy na gitarze, śpiewaliśmy i otrzymaliśmy tam, było też parę osób z trzeciego zakonu, które coś tam mówiło o swoim doświadczeniu, prawda? Otrzymaliśmy od proboszcza jakiś mały pokoik, w którym sobie między mszami przebywaliśmy i pojawiła się tam kobieta, która była świeżo właśnie po rekolekcjach ewangelizacyjnych odnowy w Duchu Świętym. Bardzo sympatyczna kobieta, bardzo wykształcona, jakiś doktor, lingwista, no nie pomnę już, tam mniejsza zresztą o to. W każdym razie ona się pojawiła. I tak jak powiadam, to był ten pierwszy okres po jej nawróceniu i z taką niezwykłą gorliwością neofity wpadła do tego pokoju, gdzie przebywaliśmy z tymi seniorami i zaczęła krzyczeć, my musimy na dachach musimy głosić imię Jezusa. I te ręce w górze, wymachując nimi, krzyczała, na dachach głośmy imię Pana. Drodzy, no, ci emeryci, którzy byli tam obecni z ojcem Albertem Szczesiulem na czele, no, pukali się delikatnie w czoło, mówili, tak, tak, siostro, na dachach musimy, tak. No, potraktowali ją jak osobę niespełna rozumu i ja się wcale nie dziwię. Ja zresztą ją wziąłem na stronę, bo ja już jakby w tym doświadczeniu charyzmatycznym no, sporo lat tkwiłem i mówię, siostro, nie tędy droga, nie? Powoli, powoli, łagodniej, nie? Bo to nie o to chodzi, żeby ludzi zainfekować czymś, prawda? Tutaj Sylwia pisze, zmusić do czegoś. Nie. My mamy żyć tak, my mamy zachowywać się tak, my mamy w taki sposób działać, żeby ludzie sami zapragnęli tego doświadczenia, żeby oni zobaczyli, to częstokroć właśnie na takiej drodze się dokonuje, ludzie widzą, że doświadczenie mocy Boga jest tak potężne, że mówią, ja też tak chcę. Zresztą nie tak dawno zakończyliśmy rekolekcje ewangelizacyjne w Elblągu, na zakończenie jedna z kobiet młoda jeszcze wstała i mówi, ja posłuchałam ludzi na grupie dzielenia w ramach tych rekolekcji, ludzi w mojej grupce i ja powiedziałam, ja też tak chcę. Ja też tak chcę przeżywać moją wiarę. Ja też tak chcę doświadczać mojego Boga. I bynajmniej nie chodzi o to, żeby kogokolwiek zmuszać, żeby przymuszać, żeby na siłę wprowadzać w świat doświadczenie charyzmatyczne. Drodzy Państwo, kardynał Suenens, ten, który przez papieża został wyznaczony jako pierwszy koordynator, taki opiekun ze strony Kościoła, tych nowych ruchów charyzmatycznych, które się rodziły po Soborze Watykańskim II, określił cel odnowy w Duchu Świętym w taki bardzo prosty sposób. Zasadniczym celem odnowy w Duchu Świętym jest to, żeby przestała istnieć.
Zanim mówiłem.
No właśnie. Zasadniczym celem odnowy charyzmatycznej jest to, żeby przestała istnieć jako oddzielna grupa w Kościele. Zasadniczym celem jest to, żebyśmy tak przeniknęli jakby cały Kościół mocą ducha, czy pozwolili w Kościele przeniknąć się mocą ducha, może tak trzeba by to ująć, żeby odnowa się rozpłynęła. Odnowa ma być jak sól, która rozpływa się, nadając smak Kościołowi. I to wcale nie znaczy, że my jesteśmy jakąś najlepszą grupą, lepszą, bardziej fantastyczną. Nie. Cały Kościół jest charyzmatyczny. Jest hierarchiczny, ale jest charyzmatyczny również. I odnowa w Duchu Świętym ma na celu jakby przekonać, przypomnieć z całą mocą działanie Ducha Świętego, wymiar tego działania, charakter tego działania w Kościele i czyni to z całą pewnością także poprzez charyzmaty, także poprzez te dary, które Pan Bóg jej daje, udziela jej członkom, ale tak jak powiedziała Krysia i do tego się odnoszę i to trzeba z całą mocą jeszcze raz podkreślić, zdecydowane, jasne, klarowne przyznanie się do Jezusa jako mojego Pana i Zbawiciela, wybór Jezusa jako mojego Pana i Zbawiciela, wybór, przyjęcie w swoim życiu mocy Ducha Świętego, która to objawia się również poprzez charyzmaty, dalej popieranie dzieł ewangelizacji w mocy Ducha Świętego, pomoc katolikom w odkryciu na nowo piękna i mocy modlitwy, pielęgnowanie stałego wzrostu w świętości przez integrację charyzmatów z pełnią życia Kościoła. To są tylko niektóre, ale szalenie istotne zadania czy cele, które sobie stawia Odnowa Charyzmatyczna i które stoją przed tymi, którzy doświadczają nowej mocy Ducha Świętego w swoim życiu.
Tak, rzeczywiście chyba jest, że większość z tych osób, które biorą udział w takich spotkaniach odnowy w Duchu Świętym czy rekolekcji ewangelizacyjnych, też by tak chciało, ale właśnie przeraża ich to, o czym powiedziałeś. To wznoszenie do góry rąk i tam zachwycanie się, no nie są w stanie tego zrozumieć. Jest coś, co rzeczywiście zatrzymuje, coś, co cofa, coś, co przeraża tak nawet, jest. Rzekłbym.
Ja powiem tak, że kiedyś słyszałem wypowiedź księdza biskupa Bronisława Dębowskiego, emerytowanego biskupa włocławskiego, który był przez wiele lat, zresztą jest do dzisiaj takim opiekunem odnowy w Duchu Świętym w Polsce ze strony episkopatu naszego kraju. I biskup Dębowski mówił, zarzuca się często odnowie taki euforyczny sposób działania, taką radość. A biskup mówi, a w czym ta radość jest gorsza od smutku? Dlaczego markotne siedzenie w ławce kościelnej, wygiętym w paragraf i dostosowanym do klęcznika, ma być lepsze i ma być bardziej doskonałe od wzniesienia rąk i radosnego przytupywania w rytm dźwięków gitary, która też uwielbia Pana? Biskup Dębowski tak jakby postawił tę sprawę. Przepraszam, oczywiście dla wielu ludzi trudnym są przynajmniej na początku te gesty, to wznoszenie rąk, ta może pewna emocjonalność też uruchamiana w ramach modlitwy, ale zapewniam cię, Jacku, że po takim doświadczeniu, jakim są rekolekcje ewangelizacyjne, to przestaje dziwić, to przestaje być czymś nienaturalnym, sztucznym, ale staje się czymś zupełnie naturalnym, z czymś zupełnie prostym. Ja pamiętam teraz na zakończenie tych rekolekcji, w sumie no, przechodziło je ponad 60 osób, w gronie w sumie i prowadzących było nas no tam niemal 80 osób pewnie. Jeden z ostatnich wieczorów, kiedy dokonywała się ta modlitwa o odrodzenie darów Ducha Świętego, czy o nowe wylanie Ducha Świętego, jakkolwiek byśmy jej nie nazwali, gdybyś jakby zobaczył tych 80 osób w różnym wieku, od bardzo młodych ludzi, licealistów, aż po naprawdę sędziwych, tańczących w tej salce katechetycznej, w której to się odbywało, w bardzo dużej sali, podrygujących, biegających w kółeczko, trzymających się za ręce, uśmiechniętych i zadowolonych, nie uwierzyłbyś. Zresztą ja im samym powiedziałem, czy wyście dzisiaj rano, wstając z łóżka, wierzyli w to, że będziecie tańczyć dla Jezusa wieczorem? Nie wierzyliście i nie wyobrażaliście sobie tego. I co więcej, jeżeli jakby no przestaniecie też odkrywać czy pogłębiać w sobie tę świadomość bycia dzieckiem Boga, bo to jest kwestia bycia dzieckiem Boga, jeżeli jakby nie będziecie tego pogłębiać w sobie bardziej, to za dwa tygodnie, za miesiąc nie będziecie już wierzyli, że to się wydarzyło, żebyście tańczyli dla Jezusa. A tańczyliście. Dzisiaj rzeczywiście tańczyliście z ogromną radością dla Jezusa. Gdyby ktoś wszedł wówczas do naszej salki, to prawdopodobnie powiedziałby to, co powiedziano apostołach w dzień zesłanie Ducha Świętego. Upili się młodym winem. Pijani są. Rzeczywiście doświadczenie mocy Boga jest tak przepotężne, tak niezwykłe, że człowiek pękają takie bariery jakiegoś wstydu, jakiegoś zażenowania. Ja jestem w stanie klaskać, czy w rytmie, czy nie w rytmie, ale jestem w stanie to zrobić. Jestem w stanie ruszać nogami, jestem w stanie podrygiwać, jestem w stanie tańczyć dla Pana. To zaraz jakby stawił przed oczami król Dawid, prawda, który sprowadzając Arkę Pana przed jakby uczynił 6 kroków, podrygiwał, tańczył, składał wołu czy tam jakiegoś cielaka, czy coś tam innego, aż jego żona Mikal wzgardziła nim, mówi, ot, wsławił się mój pan, król, przed nierządnicami. A Dawid powiedział, gdyby trzeba było to zrobić jeszcze raz, zrobiłbym to, tańczyłbym dla Pana. Nie jest dla mnie ważne, co mówisz, prawda? I dla tych ludzi też nie było ważne, prawda? Co tam to sobie pomyśli? Oni byli przeniknięci mocą Ducha Świętego. I kiedy spotykamy się w grupie 100-150 tysięcy osób w maju na kongresach odnowy w Duchu Świętym w Częstochowie, to widać. To są ludzie, którzy są w różnym wieku, którzy tańczą, którzy podskakują, którzy się cieszą z tego, że są w obecności Pana. Co nie znaczy, że nie przeżywają trudności, nie przeżywają bólu, co nie znaczy, że ich pobożność jest głupkowata, wesołkowata, naiwna. Nie. Ona jest bardzo głęboka, bo formacja w odnowie w Duchu Świętym, przepraszam, jest głęboka. Jest formacją opartą na słowie, To jest szalenie ważne. Taki powrót do słowa, czy zachwyt słowem. Ja tu na zasadzie osobistego świadectwa, już mnie tutaj rozogniłeś, ty już mnie podpuściłeś tutaj. Ja się dałem podpuścić znowu, tak? Ty siedzisz tutaj, paluszkami se kręcisz. Ale powiem to, moje doświadczenie odnowy to jest doświadczenie zachwytu słowem, nie? Nad słowem. Ja jakby nie wyobrażałem sobie dnia bez Pisma Świętego. I to jest doświadczenie, które jest powszechne. Ja teraz, jak powiadam, skończyliśmy te rekolekcje. Młode małżeństwo, mam nadzieję, że też nas słyszą, Ania, Artur z Elbląga, fantastyczni ludzie. Spotkaliśmy się w drugi dzień świąt. 6 godzin wizyta trwała. 6 godzin o Jezusie. Nie o pierdołach, nie o duperelach, nie o pogodzie. O Jezusie, o Słowie. Tak wielki zachwyt w tych młodych ludziach, oni są w moim wieku, może nieco młodsi ode mnie, tak niezwykły zachwyt nad słowem, tyle pytań, tyle jakby pragnień, tęsknot w sercu, żeby się dowiedzieć, 6 godzin o Jezusie, nie o niczym innym. O niczym więcej. A zatem jest to coś niezwykłego, co jakby wprowadza nas na nowe drogi. Nie? Coś, co jakby przychodzi do nas z taką niezwykłym ożywieniem naszej wiary. No, 27 po, a myśmy nawet połowę tematów. Tak, a ja znowu gadam. Mów, albo puszczaj muzykę, albo...
To może muzykę, drodzy Państwo, a ja potem postaram się opowiedzieć o tym, o czym obiecałem powiedzieć, czyli o spotkaniu z ojcem Jamesem Maniakalem z Indii, charyzmatykiem, który tutaj był w połowie lipca ubiegłego roku w Niepokalanowie. Tak więc pozostańcie z nami, czyli z Radiem Niepokalanów i z programem wieczornym.
Ale coś nam telefony zamilkły, tak. Może dlatego, że ja tak tutaj z taką emfazą prawda, się rozgadałem.
Drodzy... 022 47 3560 022 47 3560
i SMS-owy numer 601 777 277 601 777 277. Zapraszamy do włączenia się w tę naszą audycję. Pytania, wątpliwości, świadectwa, wszystko mile widziane.
I prowadź mnie tam, gdzie Boży. Święty Duchu spraw, nie z moich ust popłynie dziś uwielbienia pieśń. Niech gard Twój uświęci duch.
Święty Duchu, przyjdź. To utwór, który Państwo przed chwilą słyszeliście, charyzmatycy i ruchy charyzmatyczne. To temat, którym dzisiaj chcemy się z Państwem dzielić. Właśnie ojciec Michał skończył odbierać telefon poza anteną naszego radia. Kolejny tak. Słuchacz, który jednak słuchacz nie zdecydował się.
Nie zdecydował się wejść, ale słucha i słucha.
To miło nam, bo słucha i słucha. Bardzo dobrze. Drodzy Państwo, ja szybko, bo oczywiście czas goni.
Tak, tak.
Postaram się.
Zwłaszcza, że ja zająłem większość czasu antenowego.
Postaram się opowiedzieć tak, Państwu o swoim osobistym spotkaniu z ojcem Jamesem Maniakalem, charyzmatykiem z Indii. Właśnie tutaj w Niepokalanowie w połowie lipca ubiegłego roku miały miejsce rekolekcje odnowy w Duchu Świętym i ojciec James prowadził te rekolekcje. Przyznam się od razu, nie byłem. Nie byłem na wszystkich spotkaniach.
A już przyznam, że nie byłeś w ogóle i chcesz się podzielić.
Tak, to by było rzeczywiście wybitnie dziwne z mojej strony, ale są i tacy, którzy nie byli i piszą wielkie artykuły i dają relacje dziennikarskie z takich wydarzeń, na których w ogóle nie byli. Są i tacy specjaliści. No na szczęście ja jednak nie pójdę tym tropem. Tak więc miałem tą przyjemność. Rekolekcje rozpoczęły się w piątek, zakończyły się w poniedziałek. Ja niestety w piątek nie mogłem być, bo wracałem akurat z urlopu, z Kołobrzegu.
No dole już się nie tłumacz.
Tak. Miałem się tam spotkać z ojcem Michałem, nie spotkałem się, nie udało nam się. Ale już byłem w sobotę, nie było łatwo się dostać na te rekolekcje. Trzeba było wcześniej, no ja nie dałem rady wcześniej zorganizować tego zgłoszenia swojego, bo nie byłem pewien, czy uda mi się być w ogóle na tych rekolekcjach, czy dotrę na czas. Jak się okazało, potem takie obwarowanie, to pilnowanie też, żeby na te rekolekcje nie dostał się nikt niepowołany, ma swoją rację bytu też. Bo okazuje się, że jest sporo osób, które przychodzi po to, żeby posłuchać, a potem obśmiać po prostu takie zachowania, o których ty mówisz zresztą też. O tym uwielbieniu w taki, a nie inny sposób. I to, co mnie uderzyło podczas pierwszej mszy świętej, którą prowadził ojciec James i głosił kazanie, on mówił, od razu powiedział jedno. Ja nie jestem tutaj po to, żeby was uzdrawiać i to nie dzięki mnie. Ja tutaj nie jestem potrzebny. I wracam do tego, co mówiłeś, czy każda msza, czy tylko ta. Wystarczy, że pójdziecie do spowiedzi, dobrej spowiedzi, najlepiej, żebyście się wyspowiadali z całego życia, ale to musi być szczera, dobra spowiedź i wtedy Duch Święty będzie działał, niezależnie podczas jakiej mszy, niezależnie czy ja tutaj będę, czy będzie inny kapłan, dobry czy zły. Ważne, żebyście się dobrze wyspowiadali, przyjęli dobrą spowiedź i uczestniczyli w tej mszy świętej. Natomiast byłem też obecny podczas mszy świętej, gdzie no, ojciec James taką przyjął metodę, że no, są osoby, które składają do koszyczka swoje prośby i on, nie czytając tych próśb, o ile dobrze pamiętam, mam nadzieję, że tutaj nie przekręciłem niczego, on mówi, że ty jesteś uzdrowiony, z imienia nazwiska tak. Wymienia z tej i tej choroby.
Tak, to się zdarza.
I co się okazało, byłem w niedzielę rano, wychodziły osoby na scenę, bo to było tutaj w sali Bonaventury, czyli pod ołtarzem polowym i mówiły, z tego jestem uzdrowiony, dziękuję ci. Panie Boże oczywiście, nie ojcze Jamesie, tylko Panie Boże. Z tego jestem uzdrowiony, ale były też niepokojące sytuacje. Jedna mnie zaniepokoiła i tu wylecz mnie, albo skomentuj, albo zdementuj, nie wiem, co wolisz, powiedz, przytaknij, tak. Mam nadzieję, przytakniesz. Wyszła matka, która mówiła, tak, uzdrowiłeś mnie, przestałam dawać leki mojemu dziecku. Czy to nie jest też...
Wiesz, wyrwane z kontekstu, tak jak to teraz mówisz, no to jest bardzo niepokojące. Nie, no nie wiem, ona co wyszła, ona też myślała sobie.
Wyszła, nie? Powiedziała, że ona wie, że moje dziecko jest uzdrowione, nie będzie brał leków.
No to trzeba być chyba bardzo ostrożnym. To myślę, że trochę... trudno oceniać, prawda, bo po ludzku jest to bardzo nieostropne, nie? To jest bardzo niebezpieczne. Być może rzeczywiście przypływ wiary tej kobiety był tak ogromny, że rzeczywiście ta wiara w uzdrowienie dziecka była tak silna, ale to mówię, to niełatwo osądzić, tak jak mówisz, no, wzbudza to pewien niepokój, wzbudza to pewien...
Ale chcę powiedzieć, że właśnie, jeżeli chodzi o uzdrowienie, ja tam byłem i widziałem i z różnych chorób, no ciężko mi by było uwierzyć, gdybyś ty mi to mówił w tej tej chwili, ale byłem i słyszałem i widziałem, że ludzie naprawdę... Rzeczywiście, tym, którzy nie byli nigdy na takim spotkaniu, ciężko jest w tej chwili w to uwierzyć, co ja mówię też.
Jasne.
Natomiast była msza święta w poniedziałek już i tam było mnóstwo ludzi, była to msza otwarta. Myślę, że około 10 tysięcy osób było w Bazylice w Niepokalanowie. To jak śledzie, rzeczywiście. Ale to był żywy kościół. Naprawdę. Nigdy nie byłem na takim spotkaniu, na którym kościół odpowiadałby. To, o czym mówiłem też. Na wezwania kapłana. Nie udzielał odpowiedzi. Nie uczestniczył żywo we mszy świętej. Nie było gdzie szpilki wetchnąć. Naprawdę to było coś wspaniałego. Nigdy nie byłem na takiej mszy świętej i mam nadzieję, że jeszcze będzie mi dane.
Ja już myślałem, że masz nadzieję, że nigdy nie będziesz.
Nie, że będzie mi dane jeszcze, bo naprawdę to było niesamowite przeżycie, tak. Jeżeli chodzi o uczestniczenie we mszy świętej. A później co się działo, to już inna historia. Bo ojciec James powiedział, że nie tylko ja tu jestem, żeby rozdawać dary Ducha Świętego. Są też inni kapłani. Inni kapłani wyszli. Ale oczywiście ludność, która przybyła, byłaby ojca Jamesa stratowała. Gdyby nie ministranci, którzy go uratowali i schowali za zakrystii. No niestety, taką mam mentalność. To też jest takie, byle dotknąć skrawka, byle tam poszarpać.
Takie przywiązywanie wagi do osoby. To jest niebezpieczne, ale to jest jakoś wpisujące się w krajobraz i powiedzmy sobie, często spotykane.
Ja tylko to powtarzam właśnie, żebyście Państwo zapamiętali, i to jest ważne, i myślę, że ojciec Michał to potwierdza, bo kiwa głową cały czas, jeżeli chodzi o tą spowiedź. Najważniejsza jest spowiedź, żebyśmy z czystym sercem, naprawdę z czystym sercem pojawili się przed Panem Bogiem.
To... Nawróceniu, uzdrowienie człowieka. Nie? Tak. Nawróceniu, uzdrowienie człowieka. Drodzy Państwo, Jacek też tu zahaczył już o inne charyzmaty, o charyzmat poznania. To jest właśnie to, o czym mówił, czyli jakby fakt, że kapłan potrafi powiedzieć, no nie tylko kapłan zresztą, bo to nie tylko kapłani posługują tym charyzmatem, potrafi powiedzieć, że ta czy inna osoba z tej czy innej choroby, z tego czy innego schorzenia jest w tej chwili uwalniana, co częstokroć się gdzieś tam potwierdza, to jakoś wiąże się mocno z charyzmatem proroctwa. To jest bardzo ważne, drodzy. My mamy takie proste jakby przełożenie, że proroctwo to przepowiadanie przyszłości. No nic bardziej mylnego. Proroctwo w sensie biblijnym bynajmniej nie jest związane i nie wyczerpuje się w przepowiadaniu przyszłości. Czasem jest z tym związane, ale dużo częściej i to, co jest istotą proroctwa biblijnego, w takim jakby charakterze mówimy o charyzmacie proroctwa, to jest aplikacja Słowa Bożego do rzeczywistości, do tego, co teraz, co tu i teraz, czyli jakby wybrzmienie Bożego Słowa tu i teraz, prawda? Proroctwo, które wypowiada człowiek, ono jest zawsze zgodne ze Słowem Bożym i zawsze zgodne z tradycją Kościoła. Ono jest zawsze proroctwem, które służy ku zbudowaniu. Bywa bardzo wymagające, bywa bardzo trudne, w bardzo trudnych słowach, ale zawsze ma na celu dobro człowieka i proroctwo jakby musi być też zweryfikowane, czyli prawdziwość tego proroctwa weryfikuje się poprzez owoce, poprzez to, czy ono się potwierdziło, czy ono się też nie potwierdziło. Zatem charyzmat proroctwa jest jednym z takich bardziej znaczących, zresztą święty Paweł do niego przywiązuje dość dużą wagę. Mówi sam w liście do Koryntian, że chciałbym, żebyście wszyscy prorokowali, ale mówi też, że chciałbym, żebyście wszyscy mówili w językach, tak jak ja mówię w językach. I to jest bardzo ciekawy charyzmat. Bardzo, powiedziałbym, na zewnątrz odnowy, bardzo ekscytujący. To znaczy jakoś tak chyba najbardziej skupiający na sobie uwagę tych, którzy są poza ruchem odnowy w Duchu Świętym. Natomiast w samym ruchu odnowy w Duchu Świętym jest to charyzmat uznawany za jeden z mniejszych, za charyzmat przede wszystkim służący ludziom do modlitwy. Ponieważ dar języków, ten charyzmat języków, o którym mówimy i który jest także wymieniany w 12, 14 rozdziale pierwszego listu do Koryntian, on występuje w trzech postaciach. Najbardziej znany, najpopularniejszy to jest charyzmat języków, który występuje w postaci glosolalii. Glosolalia to jest taki charyzmat języków do modlitwy właśnie. I on się najczęściej objawia, uaktywnia na spotkaniach modlitewnych, kiedy ludzie po prostu śpiewają jakieś sylaby, które nie są związane z żadnym językiem realnie istniejącym, które są taką ich swoistą modlitwą serca, modlitwą pozapojęciową, tak jak użyłem tego pojęcia czy tego terminu już wcześniej. Drodzy, z czego to wynika? Z prostego faktu, że człowiek, który doświadczył tak bardzo mocno mocy Boga, miłości Boga, czuje się jak dziecko. Czuje się jakby dzieckiem, które jest pełne zaufania wobec ojca, które staje wobec ojca i jak to dziecko, jak to niemowlę gaworzy przed nim. Dla niego nie jest najistotniejsze to, co mówi. Dla niego najistotniejszy jest poryw serca. To co gdzieś tam ma w sobie, prawda? To doświadczenie, to przeżycie. W pewnym momencie zaczyna brakować słów. W pewnym momencie już słowa nie wyrażają tego, co ja przeżywam. I zaczyna się śpiew w tak zwanych glosolaliach, czyli ten dar języków dla modlitwy. Drugim rodzajem daru języków jest tak zwana ksenoglosja. Ksenoglosja to jest taka zdolność mówienia językiem, którego człowiek się nigdy wcześniej nie uczył. Mm. Oczywiście no nie jest to zwykle mówienie płynne i porozumiewanie się i dar, który może posłużyć, prawda, w celach biznesowych na przykład. Najczęściej jest to jakiś fragment modlitwy wypowiadany w takim języku. Pamiętam świadectwo księdza Serafino Falvo, włoskiego charyzmatyka, który gdzieś tam na Kubie modlił się nad jakąś kobietą, która nigdy w życiu nie opuściła swojej wioski i ta kobieta w czasie tej modlitwy zaczęła pięknie się modlić po włosku z akcentem piemąckim, jak zauważył jeszcze Serafino Falvo. Kobieta, która nigdy się nie uczyła tego języka, ona nie wyściubiła nosa poza swoją wioskę. Zatem taki dar bywa także udzielany człowiekowi. I wreszcie trzecim rodzajem daru języków jest jakby proroctwo w językach, czyli proroctwo wypowiedziane w jakimś właśnie nieznanym języku, w jakichś nieznanych słowach, sylabach. Zwykle łączy się z tym, że jest na spotkaniu obecny również ktoś, kto jest w stanie, otrzymuje taki dar tłumaczenia języków. To jest inny charyzmat z kolei oddzielny charyzmat tłumaczenia języków. A zatem są to rzeczywistości, które no, dla laika, dla kogoś, kto stoi z boku, dla kogoś, kto nie jest w ruchu, są jakby... Wow, nie? Albo są bardzo trudne do przyjęcia i budzą uśmiech, politowania, albo są fascynujące same w sobie, prawda? Ja nie zapomnę, znowu odwołam się do tych rekolekcji, które nie tak dawno zakończyliśmy w Elblągu. Myśmy oczywiście stopniowali, prawda, wprowadzanie ludzi w to doświadczenie, żeby ich nie wystraszyć. I pamiętam pierwsze spotkanie, kiedy zaczęliśmy się modlić w językach, pierwsze spotkanie rekolekcyjne, no to poprosiłem ich, mówię, uwierzcie mi, okażcie mi odrobinę zaufania, myśmy nie postradali zmysłów, my nie jesteśmy wariatami, nie? Jesteśmy normalnymi ludźmi, wyjaśnię wam, na czym rzecz polega, bo rzeczywiście jakby bez tego doświadczenia, bez doświadczenia tej niezwykłej, ogarniającej miłości, bez tej wiary w słowo, bez tego doświadczenia mocy słowa w swoim życiu, jest także bardzo trudno uwierzyć w to, że charyzmaty, że coś tu się objawia. Tak jak mówiłem, drodzy Państwo, o godzinie 19, będąc tutaj przez chwilę z Wami, koniec Ewangelii świętego Marka pięknie nam jakby przedstawia taką zapowiedź. Nawet jeżeli przyjmiemy, idąc za egzegetami, że nie Marek jest autorem samej końcówki Ewangelii, że ona jest dopiskiem pierwszej wspólnoty, to ona bardzo jasno pokazuje, jakie zjawiska miały miejsce w pierwszej wspólnocie. Ci, którzy uwierzą, te znaki im towarzyszyć będą. Nowymi językami mówić będą, węże brać będą do rąk. Gdyby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Złe duchy wyrzucać będą. A zatem, drodzy, to jest rzeczywistość chrześcijańskiego życia. Charyzmaty, łaski Pana, moc Boga objawiona i moc Boga wcielona w życie ludzkie objawia się i objawia się właśnie w tej codzienności, w codzienności życia chrześcijańskiego. W tej mocy Boga wszyscy możemy uczestniczyć, w niej jesteśmy zanurzeni.
No, ojciec Michał po prostu mógłby mówić i mówić.
Właśnie,
no.
To już mi przerwi. Dobrze, że tak, dobrze, że mi pokazałeś, że już powinienem skończyć.
Drodzy Państwo, cały czas czekamy na Wasze telefony 022 47 30 560. No, języki rzeczywiście to jest też taki kolejny element, który poruszamy, który jest takim słyszalnym elementem tych spotkań, bo uzdrowienia, no to jest jeden z takich, który widzimy. Języki również, no takie dla tych osób, które stoją z zewnątrz. Wiele z tych doświadczeń, które słyszymy, że ktoś modli się w języka, jak to mówisz, tak. To są takie języki, które już dawno nie istnieją i wymarły, zanim Chrystus pojawił się na ziemi. No. Ja tutaj wyczytałem właśnie, że chodzi o to, że żeby modlić się, żeby Bóg był uwielbiony w każdym języku, zanim Chrystus przyszedł na świat. To właśnie o tych, które wymarły. I aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca, to z listu do Filipian. Natomiast w międzyczasie jeszcze przyszedł SMS od naszego słuchacza. No to może po tym telefonie, który w tej chwili... Halo, witamy.
Halo.
No,
proszę, po raz drugi. Ja chciałam jeszcze się raz włączyć, jeśli można.
Jak najbardziej, śmiało.
No, więc ja jeszcze nawiązując do tego, co ojciec Michał przed chwilą mówił, to chciałam powiedzieć, bo wciąż wraca ten dar uzdrawiania. Mhm. On rzeczywiście przyciąga bardzo wiele osób do odnowy, do tych nabożeństw o uzdrowienie. Ale chciałabym też zwrócić uwagę dla osób, które przysłuchują się może tej audycji, a właśnie tak z uwagą i ostrożnie, że następuje taka szybka selekcja osób, które rzeczywiście wchodzą w odnowę, wchodzą tą w żywą wiarę. Znaczy bardzo szybko odpadają osoby, które przychodzą do kościoła po takie spektakularne uzdrowienie, po takie szybkie załatwienie swojej sprawy. Może to dla tych osób, które tak sceptycznie do nas podchodzą, bo to takie bardzo ważne. Ja zapamiętałam, że właśnie jak 12 czy 13 lat temu przechodziłam takie rekolekcje REO, to pamiętam, były takie osoby, które głównie przyszły po to, żeby był uzdrowiony bardzo szybko, na przykład ich mąż czy ktoś z rodziny. Mhm. To piękna intencja, ale takie osoby niektóre szybko, jeśli nie uzyskiwały tego, czego chciały doświadczyć bardzo szybko, kiedy wolą Pana Boga wcale nie było takie szybkie uzdrowienie, one odchodziły, one były zniechęcone. I chodzi o to, nie chciałabym jako członek odnowy w Duchu Świętym, żeby nasz ruch był postrzegany jako taki ruch do szybkiego załatwienia swoich interesów, można powiedzieć tak brzydko. Bo to coś naprawdę o wiele głębszego. I następna sprawa, o której chciałabym też powiedzieć. O tej glosolalii, o takiej otwartości. My naprawdę nie jesteśmy szaleni. Bardzo naprawdę chodzimy po ziemi, to tylko rodzaj odwagi, żeby modlić się w sposób nietuzinkowy, żeby otwierać się no właśnie na takie formy, które nie są takie powszechne w Kościele. Ale przecież w życiu to na tym to wszystko polega, żeby przełamać własny sceptycyzm w wierze, żeby próbować coś z tym robić, żeby zaufać. To nic innego jak pogłębianie naszej wiary, która jest powszechna w całym Kościele.
Dokładnie.
I nie trzeba być w odnowie, żeby się zmagać właśnie z własną wiarą, z własnym otwarciem. My w Polsce w szczególności byliśmy przyzwyczajeni do tego, że no nie wypada... Ja, że też zacytuję takie powiedzenie: pokorne ciele, dwie matki z się, najlepiej się nie odzywaj, najlepiej nie ukazuj własnej osobowości. To są akurat moim zdaniem takie nie najlepsze zaszłości. I warto niekiedy otworzyć się, warto zaufać i w modlitwie, i podzielić się z własnymi doświadczeniami, zweryfikować ich prawdziwość. I to się wszystko odbywa na naszych spotkaniach. Zależy mi na tym, żeby o tych sprawach powiedzieć, bo mam świadomość tego, że przy tej wielkiej otwartości istnieją możliwości przekłamań, jakichś fantazjowania. Ale po to z nami zazwyczaj jest kierownik duchowy, jest kapłan, który czuwa nad tym. Więc my nie zupełnie tak fruwamy, jak to ktoś z boku patrzy, że zupełnie gdzieś emocje i wyłącznie emocje. Bo to nieprawda.
Tak jest.
Dobranoc, szczęść Boże.
Dzięki bardzo, szczęść Boże. To jest prawda, ja jestem tego samego zdania. Dobrze, że też ten głos padł, miałem o tym jeszcze powiedzieć. Szalenie ważny jest sposób prowadzenia, prawda? Bo można rzeczywiście wszystko oprzeć tylko na emocjach, można pójść w takim kierunku, że rzeczywiście to jest potem nie do zatrzymania. Równia pochyła, na której rzeczywiście no nie ma jakiegoś punktu zaczepienia. A jeżeli prowadzenie jest mądre, i tu rzeczywiście bardzo dużo zależy od kapłana i no należałoby życzyć wszystkim wspólnotom, żeby tych kapłanów miały, żeby byli kapłani, którzy przychodzą na spotkania, którzy czuwają, którzy nie pozwalają na pewne przerosty, na przykład formy nad treścią, którzy czuwają nad prawdziwością proroctw, chociażby. Nie tak dawno czytałem o jakimś spotkaniu modlitewnym w Ameryce, na którym stał człowiek i w ramach proroctwa powiedział: dzieci, jak to możliwe, że mogę zmieścić się w tak małym kawałku chleba? I na to wstał teolog, nie było kapłana, ale był teolog, który przypomniał natychmiast naukę katolicką Eucharystii i natychmiast to przesłanie zostało zweryfikowane jako fałszywe proroctwo, prawda? My nie możemy się łudzić, że demon jakby będzie nas omijał, zwłaszcza tam, gdzie dzieją się rzeczy Boże, zwłaszcza tam, gdzie ludzie się nawracają, gdzie zbliżają się do Boga. On też próbuje atakować i czasem posługuje się, prawda, ludźmi, którzy mu na to pozwolą, którzy chcą sami gdzieś tam wypłynąć, czy których pycha rozpycha i spycha. Dlatego mówię, tu niebezpieczeństw jest oczywiście dużo, ale pamiętam kiedyś rozmawiając z jednym z księży profesorów, który tak właśnie był bardzo sceptycznie nastawiony. Ja mówię: księże profesorze, tak naprawdę no nie błądzi tylko ten, który nikt nic nie robi, prawda? Taki człowiek jest jakby wolny, nie jest narażony na błąd. Ci, którzy coś robią, są narażeni na błędy i potrzeba z całą pewnością kontroli, potrzeba z całą pewnością czuwania i tutaj po stronie tych ludzi kościoła, zwłaszcza duszpasterzy, zwłaszcza kapłanów, jest to czuwanie. Halo, halo, kto jest z nami na linii?
Halo? Halo.
Głucho.
Głucho. Nikogo nie ma na linii.
Ja tak się ktoś. Myślę też, że tak trochę z nami jest jak z takim lekarzem, który kiedyś mi opowiadał taką historię, że tak boimy się odezwać, boimy się podzielić pewnym doświadczeniem, jak to jest podczas takiego spotkania na przykład. No każdy gdzieś tam sam w sobie jakby... Znowu telefon, więc szybko. Halo? Halo, halo?
Szczęść Boże, pokój i dobro. No,
witamy bardzo serdecznie.
Witam księdza i pana redaktora. Ja chciałam się podzielić takim... Ja nie należę tam do nijakich zespołów modlitewnych, tylko do różańca, 57 lat. Byłam raz na uzdrowisku w Łodzi, nie pamiętam nawet na jakiej to ulicy tam było, w którym kościółku, bo tam sobie zamawiali, a tu z naszej parafii tak zapisywali i tak się zapisałam, bo bolała mnie noga. Ale pojechałam sobie tak z tym, że tam nie Pan Bóg nie wysłucha. Stałam sobie w kościółku, modliłam się, później tam i Pani w ławce ustąpiła, no i tak, że byłam pierwsza, bo tam się wypowiadali wszyscy uzdrowieni. Jak ksiądz chodził z monstrancją i uzdrawiał przez kościół i ludzie się trzymali za ręce, także ja byłam pierwsza przy tej ławce. Pamiętam, jak nie wiem, czy w życiu jeszcze takie szczęście nie dojdzie, że miałam monstrancję na swojej głowie i ręce kapłana. Bardzo się modliłam i przyjechałam do domu, noga mnie do dziś nie boli, ale tak chodzę sobie do kościoła co niedziela, bo już jestem starszą osobą. I tak się modlę, zawsze chodzę tam co do kaplicy, patrzę na krzyż Pana Jezusa, dziękuję Mu za wszystko. I mówię: Panie Jezu, co mi dasz, to przyjmę. Ale proszę Ojca, ile mam krzyż, żeby mi no udźwigła. Mąż mi zmarł, później miałam zięcia, 52 lata odeszedł do Pana. A teraz Trzech Króli odeszedł, mi wnuczek zostawił, dwie sieroty. I tak siedzę i modlę się całe wieczory i Bogu dziękuję i mówię: Jezu, abym udźwigła te
krzyże. To jest bardzo ważne właśnie, powierzać się Panu Jezusowi w modlitwie i zapraszać Go do swojej codzienności, do tych swoich trosk i problemów. On z całą pewnością przychodzi, z całą pewnością działa. Zawsze jest najbliżej tych, którzy cierpią. Zawsze jest najbliżej tych, którzy dźwigają krzyż, bo On sam dźwigał, On sam wie, co to znaczy.
Tak mówię, jak mi dasz udźwignąć, dałeś smutek, może dasz i pociechę tym dzieciom, bo ja to już jestem w starszym wieku, ale te dzieciny...
Bóg zapłać Pani za ten głos.
Starsze do komunii, Bóg zapłać.
Bóg zapłać, pozdrawiamy. Szczęść Boże, życzymy dobrej nocy i też otaczamy modlitwą dzisiaj na zakończenie naszego programu. Na pewno też się pomodlimy w Pani intencjach. 22.56 się zbliża. Jeszcze SMS-a miałeś czytać.
No właśnie. Tak. Już mam przygotowany ten SMS. Pokój dobro. Dziękuję za ten temat audycji i za świadectwo obecności Pana w Waszym życiu. Chwała Panu. Niepodpisany SMS 663. Początek numeru telefonu.
Chwała Panu.
Tak więc, drodzy Państwo, jeszcze czekamy na telefony?
Zawsze czekamy na telefony, natomiast rzeczywiście zbliżamy się dużymi krokami do zakończenia tego naszego spotkania. Drodzy Państwo, ruch odnowy charyzmatycznej wybuchł w kościele. Wybuchu, nie wiem czy dobre słowo, ale może dobre, po Soborze Watykańskim II. Dokumenty Kościoła bardzo jasno mówią o charyzmatach, czy jest to konstytucja o Kościele Lumen Gentium, czy dekret o apostolstwie świeckich, apostolikam auctositatem. Są dokumenty, które bardzo jasno ukazują, że rzeczywistość charyzmatów istnieje, że moc Ducha Świętego objawia się współcześnie właśnie w taki, a nie inny, nadzwyczajny, bardziej zwyczajny sposób. Wszystko to służy posługiwaniu, wszystko to służy budowaniu wspólnoty, wszystko to ma służyć wzrostowi, także tych obdarowanych, którzy otrzymują te dary, bo jeżeli oni rosną w duchu, jeżeli oni stają się świętszymi, to z całą pewnością także wspólnota Kościoła staje się świętsza. One mają służyć ewangelizacji, bardzo mocno podporządkowane są charyzmaty ewangelizacji i w tym celu Pan Bóg także nam ich udziela, a zatem nie po to, żebyśmy byli kolekcjonerami, nie po to, żebyśmy mieli ich jak najwięcej. To, do czego nas Chrystus zaprasza chyba w sposób szczególny w tych czasach, w których przyszło nam żyć, to, żebyśmy odkrywali tę niezwykłą łaskę, którą okazuje nam nieustannie, którą okazał nam w Chrzcie Świętym, żebyśmy odkrywali te wszystkie dary, które nam tam ofiarował i złożył, a do których dotrzeć powinniśmy, ale także, żebyśmy otwierali się na nowe sposoby Jego działania, na nowe momenty Jego przychodzenia, abyśmy otwierali się na miłość Boga, abyśmy widzieli Jezusa Chrystusa jako Pana, jedynego naszego Zbawiciela i Króla, abyśmy rzeczywiście wchodzili w Słowo Boże w Jego głębie, żebyśmy dopuszczali jakby do głosu Pana Boga w naszym życiu. To jest owoc odnowienia. To jest owoc, który my obserwujemy na co dzień, to jest owoc, który rzeczywiście realizuje się w naszych wspólnotach, których w Polsce jest bardzo, bardzo, bardzo dużo. My obserwujemy to, że jakby dokonuje się nawrócenie, dokonuje się przemiana życia ludzi, którzy pozwolili Panu Bogu działać. Nie trzeba robić nic więcej, nie trzeba robić wiele. Trzeba zdecydować się tylko i zdecydowanie jakby pozwolić Panu Bogu działać w swoim życiu, a wtedy dzieją się naprawdę wielkie rzeczy, począwszy od tego, że wchodzimy w modlitwę, co jest chyba bardzo ważne, szalenie istotne, a skończywszy na tak nadzwyczajnych charyzmatach jak proroctwo, czy charyzmat uzdrawiania, czy charyzmat wiary, czy uwalniania od złych duchów, cała masa różnych rzeczy Bożych może się wydarzyć w naszym życiu, jeżeli tylko Panu Bogu na to pozwolimy.
Bo egzorcysta to też charyzmatyk.
Niewątpliwie. Niewątpliwie.
I już nawiązanie do kolejnej audycji.
Za miesiąc, drodzy Państwo, spotkamy się tutaj prawdopodobnie w gronie także egzorcystów z naszymi gośćmi. Będziemy rozmawiać o demonie, o diable, o egzorcyzmach,
o pętaniach. Czy to rzeczywiście przeżytek, tak?
Czy to przeżytek. Nie o samym diable i w samym sobie, bo on nie jest za ciekawy. Ciekawy jest tylko Jezus. Ale w kontekście Jezusa właśnie, w kontekście Pana Boga, w kontekście Jego mocy będziemy rozmawiać także o naszym przeciwniku, który czyha na nas. To już za miesiąc, ale za tydzień nasz suplement, czyli ta audycja, którą od zeszłego miesiąca wprowadziliśmy jako uzupełnienie audycji na żywo, audycja nagrywana, pytania nieobojętne, czyli nasze próby odpowiedzi na pytania, które od Państwa otrzymujemy i które oczywiście możecie Państwo do nas przesyłać, a przesyłać je możecie trzema drogami. Jedna z tych dróg to jest SMS i ten numer SMS-owy to ten, który podawaliśmy już dzisiaj po wielokroć, można go sobie jeszcze zapisać.
601 777 277. Jeszcze adres e-mailowy.
Adres e-mailowy to jest pytania nieobojetne@radionepokalanow.pl. Można do nas przesyłać te pytania, które w Państwa sercach się rodzą i pocztą na adres
Radio Niepokalanów, ulica Ojca Maksymiliana Kolbego 5 96 515, Teresin, z dopiskiem pytania nieobojętne. Za chwilę jeszcze raz ten adres powtórzę, ale mamy telefon. Halo, halo.
Szczęść Boże, pokój dobro, wiecie, kłania Franciszkanka, pozdrawiam szanownych gości, wspaniałych, kochanych naszych z Radio Niepokalanowa.
Dziękujemy.
Mnie zaintrygowało, proszę ojca, nie wiem jak tam należy się wypowiedzieć, bo pani Krysia powiedziała, że dla niej liturgia to jest zbyt mało. No nie wiem, jak może być liturgia zbyt mało. Albo nieuważnie słucha to, co dzieje się na ołtarzu, albo mało. No jak przecież, jeżeli ksiądz mówi ciało Chrystusa jest ze mnie i przy mnie, no to jak może być jeszcze mało?
Ja przyznam szczerze, że ja nie wysłyszałem takiej informacji dzisiaj
nigdzie. Tak, powiedziała, że liturgia to zbyt mało dla niej. I ona musi być bardziej emocjonalnie taka nastawiona, także, że no, uważam,
nie wychwyciliśmy, ani z Jackiem tego nie usłyszeliśmy, ale dobrze, że pani czuwa, z całą pewnością, jeżeli taka myśl, jeżeli
tak,
taka myśl padła.
No bo ja bardzo uważnie słucham i myślałam, że ktoś na to zwrócił uwagę. No po prostu taka jakoś jestem podniecona. Po pierwsze, że dlatego, że dodzwoniłam się i mam to szczęście rozmawiać z tak wspaniałą osobą, jakim są nasi ojcowie kochani. A to tak mnie trochę zaintrygowało. No, liturgia to jest zbyt mało. Przecież to się nazywa msza święta.
Oczywiście.
No, mi się wydaje, bo u nas znam ojca Alberta, bo właśnie tam jeździmy do Łagiewnik. Ostatnio tośmy się widzieli 2 grudnia przy grobie ojca Rafała. No i mieliśmy ze 2 razy, była święta z komentarzem. Więc każde słowo od wejścia kapłana to jest tak bardzo ważne, że no nie wiem, no czasami się nie można skupić, czy ktoś chrząka, czy to, czy tamto, to różnie. Ale jeżeli przypuśćmy kilka minut przyjść wcześniej i poprosić Ducha Świętego, czy do Krzyża Świętego pomodlić się o tą łaskę wyciszenia, o to zrozumienie, to jest, no...
To jest szczyt. Eucharystia jest szczytem i źródłem liturgii. To, co pani mówi, to jest właśnie bardzo prawdziwe i piękne. Rzeczywiście tak jest.
Aż po prostu czasami jak tak uważnie słuchać od samego początku, wejście same, sam znak krzyża, sama spowiedź.
Tak.
I później jest to, no każde słowo jest, no ja nie wiem, no ale bardzo często zdarza mi się, że bardzo właśnie to przeżywam właśnie.
Bóg
no wystarczy przecież ciało Chrystusa,
tak jest, tak
no podniesienie,
jest.
No i ile można więcej chcieć, przecież Pan Jezus jest
tak
obok
jest,
nas.
Tak jest. Bóg zapłać serdecznie za ten głos, za tę czujność,
Boże,
dobrej nocy.
Tak
dziękujemy
mówię
za te żywości. Oczywiście. Z Bogiem, dzięki. A zatem zapraszamy do naszego suplementu już za tydzień. Pytania nieobojętne, nasze próby odpowiedzi na wasze, drodzy państwo, pytania. Ta nasza audycja w przyszłą środę o tej samej mniej więcej porze. Ja, jako że już minęła 23.
Ach, ale... już wiem, od kogo był telefon. SMS poprzedni, od pani Barbary z Łodzi.
Aha, no proszę.
Już mi się wyświetliła, jeszcze no raz pozdrawia.
Więc 23.04, drodzy
znów
państwo.
Znów wiadomość.
Drodzy państwo, ja jeszcze pozwolę sobie, mam nadzieję, że być może wśród naszych słuchaczy są ludzie młodzi, którzy zastanawiają się także nad drogą swojego życia. Ja chcę jeszcze zaprosić was, młodzi przyjaciele, na rekolekcje, które rozpoczynamy w Elblągu w najbliższy poniedziałek. Rekolekcje o charakterze powołaniowym, właśnie takie skupienie, które ma nam pomóc, czy raczej wam pomóc w rozeznaniu drogi waszego życia. Gdyby ktoś chciał w takim skupieniu 5-dniowym od poniedziałku do soboty wziąć udział, to jak najbardziej jest mile widziany i może się skontaktować ze mną pod numerem telefonu 660-421-200 lub adresem e-mailowym, na który można pisać, jest adres powolania@franciszkanie.gdansk.pl. Jeszcze raz powiem, powolania@franciszkanie.gdansk.pl. Rekolekcje od 25 do 30 stycznia, czyli od najbliższego poniedziałku do soboty, i drugi turnus od 15 do 20 lutego w Gnieźnie. Pierwsze teraz w styczniu w Elblągu, drugie w Gnieźnie. Gdyby ktoś miał ochotę wziąć w nich udział, jak najbardziej zapraszam.
Jeszcze mam ostatni SMS i to on brzmi w sposób następujący. Spotkanie z Panem jest radością, dlaczego więc nie możemy spontanicznie okazywać swoich uczuć i cieszyć się? Chciałam pozdrowić panią Krysię z Elbląga. Jej wypowiedź poruszyła mnie, Alicja.
No i cudownie. Pozdrawiamy wszystkich i z Elbląga, i z Katowic, i zewsząd, tych, którzy nas ewentualnie słuchają jeszcze o tej porze, bardzo późnej już. Oczywiście, że możemy chwalić Pana w radości. Święty Augustyn pięknie mówi, porównując jakby czasem modlitwę do takiego prostego rolniczego obrazu żeńców wracających z pola, którzy tak szczęśliwi i zadowoleni po dniu ciężkiej, wytężonej pracy idą i w pewnym momencie podśpiewują sobie, ale już nie słowami, bo już nie mają słów, ale wyrywają im się z ust różne niekontrolowane okrzyki radości. I czasem ta nasza modlitwa właśnie może przypominać również taki sposób stawania przed Panem, czyli pełen radości, pełen jakiegoś entuzjazmu, pełen wielkiego optymizmu, pełen takich radosnych gestów, także uwielbienia.
Jeszcze jeden SMS, ale to już będzie tylko odpowiedź dla pani Ani Złowicza. Pyta o mszę w Niepokalanowie. No i oczywiście wspaniała audycja, tu słowa pochwały dla nas. To bardzo miłe.
Zapłać.
Pani Aniu, teraz wypadałoby 28 stycznia, to jest w każdy ostatni czwartek miesiąca, ale myślę, że lepiej będzie, jeżeli będzie pani dowiadywała się na furcie klasztornej w Niepokalanowie, dzwoniąc pod numer telefonu do klasztoru w Niepokalanowie.
To
będzie bezpieczniejsze. Myślę, że będziemy mówić w Radiu Niepokalanów jeszcze, jeżeli tam msza będzie, to na pewno w okolicach 28 będziemy państwu o tym fakcie przypominać.
To co, chyba czas powoli się żegnać?
Czas powoli się żegnać. Za chwilę wspólnie się pomodlimy. Jeszcze tylko, drodzy państwo, przypomnimy o e-mailu pytania nieobojętne @radioniepokalanow.pl. Zapraszamy serdecznie. Ten SMS też pamiętajcie o nim, że na ten właśnie SMS możecie przesyłać
numer,
pytania.
Numer komórkowy,
677.
601?
Przepraszam, no, ja już trochę
już
jednak.
Już noc głęboka. 601-777-277. 601-777-277. Można przesyłać SMS-y z pytaniami, z komentarzami. My tu jeszcze przez chwilę po audycji będziemy. Gdyby ktoś miał ochotę napisać jeszcze po audycji, to jak najbardziej jest to możliwe. Chwila muzyki, modlitwa i błogosławieństwo.
Dobry Panie, uczyń z nas narzędzia Twojego pokoju, abyśmy siali miłość tam, gdzie panuje nienawiść, wybaczenie tam, gdzie panuje krzywda, wiarę tam, gdzie panuje zwątpienie, nadzieję tam, gdzie panuje rozpacz, światło tam, gdzie panuje mrok, a radość tam, gdzie panuje smutek. Spraw, abyśmy mogli nie tyle szukać pociechy, co pociechę dawać, nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć, nie tyle szukać miłości, co kochać, albowiem dając, otrzymujemy, wybaczając, zyskujemy przebaczenie, a umierając, rodzimy się do wiecznego życia przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Pan z wami.
I z duchem Twoim.
Noc spokojną i poranek szczęśliwy. Niech wam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Trwajcie w pokoju Chrystusa.
Bogu niech będą dzięki.
Drodzy Państwo, tego wieczoru żegnają się z wami
Jacek Włodarczyk
i ojciec Michał Nowak, dziękując za to, że byliście z nami, że współtworzyliście tę audycję, że chcieliście nas słuchać. Niech Pan Jezus będzie we wszystkim uwielbiony. Jemu chwała, cześć i dziękczynienie. On jest Bogiem z nami, On jest Bogiem bliskim, On jest Bogiem kochającym.